Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Gorąco i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maria, całą naszą apostolską rodzinę i tych, którzy do niej może od tej chwili zaczną należeć. Z miejsca piastowego od świętego Michała Archanioła, od błogosławionego Bronisława Markiewicza, od księży Michalitów i też pozdrawiamy z 18 spotkania modlitwy w intencji trzeźwości naszego narodu. Temat, który pragniemy podjąć w ramach tych rozmów niedokończonych, jak być apostołem trzeźwości? Na to pytanie chcemy odpowiadać z naszymi gośćmi, a chcemy to czynić w charyzmatycznej kontynuacji dzieła błogosławionego apostoła trzeźwości i uzależnień księdza Bronisława Markiewicza, ze szczególnym też zwróceniem uwagi na służebnicę Bożą Matkę Annę Kaworek, bo całe to nasze spotkanie poniedziałkowe Rodziny Radia Maryja i apostołów trzeźwości zaangażowanych w dzieło duszpasterstwa trzeźwości, można powiedzieć, z tymi postaciami jest mocno związane, choć ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, jak również ksiądz arcybiskup metropolita przemyski Adam Szal przypominali nam jeszcze jedną postać, a mianowicie błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. A z nami w studium ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej, przewodniczący zespołu apostolstwa trzeźwości przy konferencji Episkopatu Polski. Jest z nami również ksiądz dr Leszek Przybylski, dyrektor Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych tutaj w miejscu piastowym. Jest ksiądz Tadeusz Musz, przełożony domu zakonnego w Prałkowcach, wicepostulator procesów kanonizacyjnych, sędzia sądu metropolitalnego w Przemyślu i jest z nami siostra Katarzyna Świątek, dyrektor przedszkola w Pruchniku, przez wiele lat pracowała jako katechetka i wychowawczyni w przedszkolach sióstr Michalitek. Rozpoczynamy nasze rozmowy niedokończone. Jak być apostołem trzeźwości? Poprosimy księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Pierwsze takie wskazówki, jak być apostołem trzeźwości.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich, którzy nas słuchają. Ja bardzo się cieszę, że kolejny raz już jestem w miejscu piastowym, w tym miejscu szczególnym, tutaj nad Podkarpaciu, w sanktuarium błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. Dla apostołów trzeźwości ta postać jest niezwykle ważna, bo tak bardzo często sięgamy do tego dziedzictwa błogosławionego księdza Bronisława. To właśnie od niego między innymi uczymy się, jak być apostołem trzeźwości. Najpierw trzeba byłoby pokusić się o pewne zrozumienie, powiedzmy sobie, samego tematu, bo trzeźwość to nie tylko niepicie alkoholu. Trzeźwość w szerokim tego słowa znaczeniu to jest postawa człowieka, który w swoim życiu kieruje się wolnością, przede wszystkim wolnością. Natomiast jeśli mówimy o trzeźwości w odniesieniu do spożywania alkoholu, to tutaj przez trzeźwość rozumiemy takie dwie formy, albo całkowitą abstynencję, albo też sięganie po alkohol bardzo rzadko, w bardzo małych, wręcz symbolicznych ilościach. Wtedy zachowujemy cnotę trzeźwości. Być apostołem trzeźwości, proszę drogiego ojca i zgromadzonych w studio, to jest coś wspaniałego. Ja zachęcam wszystkich, tutaj na pewno będzie wiele wskazówek, zarówno tutaj w studiu, ale także od naszych słuchaczy, jak być apostołem trzeźwości. Ja tylko teraz tak bardzo króciutko powiem, że apostoł trzeźwości to człowiek, który bardzo kocha Pana Boga, bardzo kocha drugiego człowieka i kocha ojczyznę. I chce, aby wszyscy, którzy żyją obok nas, byli ludźmi, którzy cenią sobie wolność wewnętrzną.
Rozmawiamy w specjalnym ośrodku, gdzie przez 30 lat działał błogosławiony Bronisław Markiewicz. Zatrzymajmy się na chwileczkę nad tą postacią, która przybywa tutaj do miejsca piastowego i jego duszpasterska misja, duszpasterskie oddziaływanie charakteryzuje się, nacechowane jest właśnie apostolstwem trzeźwości. Czy to były tereny, tutaj pytamy zwłaszcza Michalitów, czy to były tereny takie nietrzeźwe, nazwijmy to tak, albo tereny, gdzie nadużywano alkoholu, i ksiądz Bronisław Markiewicz widział poważne problemy, dlatego rozpoczął to apostolstwo trzeźwości?
Tak, dysponujemy danymi, według danych statystycznych z drugiej połowy XIX stulecia, roczną konsumpcję czystego spirytusu na głowę przeciętnego mieszkańca wsi i małych miast szacowano na około 10 litrów. W oparciu o dane statystyczne z 1888 roku w Polsce wypijano przeciętnie napoje wyskokowe na sumę 30 milionów koron. Nie wiem, jaka to była wartość tej waluty, ale no, takiej sytuacji sprzyjała niekontrolowana produkcja i sprzedaż wódki przez dwory. Na upijaniu chłopa zależało też oczywiście władzom zaborczym. Musimy o tym pamiętać, że w ich interesie było, aby Polacy pili jak najwięcej. To miało prowadzić do degradacji ekonomicznej mieszkańców wsi galicyjskiej. No, a takim symbolem zniewolenia mas chłopskich, licznych rzesz tego miejskiego proletariatu, to była karczma. W latach 70. XIX stulecia przypadało na 233 mieszkańców jeden szynk. I w ówczesnym społeczeństwie galicyjskim wytworzył się no właśnie ten stereotyp, który jakoś te chyba i do dziś pokutuje: Polak to pijak. Więc Markiewicz dobrze zdawał sobie sprawę z tej sytuacji i no nie mógł być obojętny już od początku swojej posługi kapłańskiej.
Ksiądz Tadeusz Musz, jakie środki przedsięwziął ksiądz Bronisław Markiewicz, żeby wyciągać z nałogu alkoholowego i z tego pijaństwa ludzi wsi, a to wtedy też nie tylko chłopów, ale podejrzewam, że i służbę, i mieszczaństwo, które tutaj w okolicach też no, żyło?
Można by powiedzieć, że kilka tych środków było. No najpierw miał do dyspozycji ambonę i konfesjonał. Później zauważył, że przyczyną tej sytuacji jest też ciemnota religijna, a więc katechizacja, bardzo szeroko rozumiana. On sam wybierał się na łąki, gdzie przebywali młodzież, gdzie pasła bydło, wybierał się do oddalonych od kościoła parafialnego domów, rozmawiał z ludźmi. Potem też przeszła oświata, zaczął uczyć ludzi uprawy roli, zaczął w Błażowej, tak było na przykład, gdzie był proboszczem, organizować taki swego rodzaju przemysł tkacki, pokazywać ludziom także inne wartości, a przede wszystkim jak można godziwie spędzić czas. Organizował też takie życie kulturalne. Zresztą to było do końca, a więc jakieś trzeźwe zabawy, orkiestrę. No, kiedyś to do historii przeszło już z jego pierwszego probostwa, w takiej parafii Gaćko Przeworska, gdzie był pierwszym proboszczem w historii tej parafii, wpadł na taki pomysł, że jeżeli na przyjęciu weselnym nadużyją alkoholu, to zwrócą kaucję, którą wpłacali rodzice państwa młodych. Bywało właśnie często tak, że dochodziło do no, nieraz mocnych, delikatnie mówiąc, nieporozumień, po prostu do bitki. Pijani uczestniczy wesela i ksiądz Markiewicz powiedział: wpłacacie kaucję, jeżeli dojdzie do jakiegoś incydentu, kaucja i przejdzie na ludzi biednych. I była już taka grupa biednych, którzy dobrze to pilnowali. Do historii przyszła taka Agata, która podobno podczas jednego takiego zdarzenia biegła przez całą wieś i krzyczała: Jegomościu, Jegomości, pobili się, niech Pan Bóg da im zdrowie.
Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak być apostołem trzeźwości. Spoglądamy na błogosławionego Bronisława Markiewicza. Też w czasie dzisiejszego spotkania pamiętamy i rozmawiamy o też służebnicy Bożej, matce Annie Kaworek. Czy ona też była taką zasłużoną, jeżeli chodzi o apostolstwo trzeźwości, siostro Katarzyno?
Tego tak dokładnie nie wiemy, bo naszej matce, czcigodnej służebnicy Bożej Annie Kaworek, niewiele pism zostało, jakieś nieliczne notatki z jej przemówień, słowa, które gdzieś tam siostry zapamiętały i zapisały. Jedno jest pewne, ona przybyła ze Śląska jako 22-letnia dziewczyna już 2 lata po rozpoczęciu działalności tutaj w miejscu piastowym przez księdza Markiewicza i weszła w ten charyzmat, który on tutaj, w to dzieło, które on tutaj zapoczątkował. Bez reszty oddała się tej posłudze dzieciom, zastępując im matkę. Tutaj no, ksiądz Markiewicz gromadził chłopców. I potrzeba było takiej kobiecej ręki, która zajmie się kuchnią, zajmie się praniem, zajmie się sprzątaniem i przygotowaniem tego wszystkiego, co jest potrzebne w domu. Więc ona wraz ze swoimi towarzyszkami, jak to mówimy, pierwszymi Michalitkami, tym właśnie się zajęła. Natomiast później, gdy ksiądz Markiewicz zmarł w 1912 roku, jakby na jej barkach spoczęła troska o wychowanki, o zgromadzenie sióstr Michalitek, ale także troska o spuściznę ojca założyciela, o to, żeby to jego dzieło było kontynuowane. Czy była troska o trzeźwość? Myślę, że tak. Matka Anna miała oczy otwarte na ludzką biedę, na to, co się działo w domach na wsi. Była zatroskana o dzieci, a wiadomo, problem alkoholizmu, jeżeli jest w domu, dotyka on także dzieci, więc na pewno, znaczy tak myślę, że ten problem też nie był jej obojętny i tak przypuszczam, że tak jak my to teraz czynimy, siostry Michalitki, była apostołką modlitwy. Przede wszystkim pewnie się modliła za dzieci, za tych, których ten problem dotykał, tak jak my teraz to czynimy.
Rozmawiamy o tym, jak być apostołem trzeźwości. Dwie postaci nie tylko są naszym takim tutaj wzorem: błogosławiony Bronisław Markiewicz i służebnica Boża matka Anna Kaworek. Ksiądz doktor Leszek Przybylski. Księże doktorze, czy to nie jest tak, że z tej racji, że po raz 18 spotykamy się tu w modlitwie o trzeźwość, to staramy się na księdza Bronisława Markiewicza, błogosławionego, spojrzeć tylko i wyłącznie w tym wymiarze jego walki z pijaństwem narodu, jego promocją trzeźwości? Czy on nie był kimś więcej, jak tylko właśnie takim goniącym pijaków i promującym trzeźwość?
Bardzo zależałoby nam, siostrom Michalitkom i nam, aby patrzeć w wymiarze pozytywnego odbioru na działalność trzeźwościową naszego ojca, dlatego że miał ogromną intuicję wychowawcy, ale także dobrą intuicję relacji tego, co dzieje się i odczytywania tego, co dzieje się w przestrzeni społecznej, i widział, że tym upośledzonym nerwem społecznym jest rodzina, która była rozbijana przez pijaństwo, była deformowana tym, że no, w niektórych wypadkach był to najłatwiejszy środek od reagowania czy na chwilę wyłączenia się z rzeczywistości. I ksiądz Bronisław Markiewicz, tworząc w tym miejscu pierwszy dom dla chłopaków, w którym troszczył się o edukację, ale także troszczył się o to, aby oni nabrali, ci chłopcy, a potem i dziewczęta razem, dzięki matce Annie Kaworek, aby ta młodzież, która tutaj przybywała, by uczyła się budować normalne rodziny, dom, który w przyszłości mogli założyć, tworząc dobre związki sakramentalne. Pokazywał im przez tą współpracę z kobiecą rączką, której zawsze nie za dużo w takim dziele, którą dawała matka Anna i siostry, które razem z nim współpracowały z księdzem Markiewiczem. To wszystko tworzyło pewien modelowy klimat rodziny, którego młodzież nie miała, a warto, aby ucząc się podstawowych rzeczy o życiu, również uczyła się pewnej drogi dobrej rodziny. I jeszcze, jeśli mogę dodać, chciałbym powiedzieć, że matka Anna, przynajmniej dla mnie, jest takim ambasadorem też trzeźwości czy pewnej troski o uniezależnienie się od wpływu tego, co na przykład niesie alkohol lub różnego rodzaju inne rzeczy, które człowieka zniewalają, bo człowiek musi się zmagać, coś się udaje, kilka razy nie wychodzi, ale najważniejsze jest to, że powstaje i wraca. I tutaj patrząc na matkę Annę i na jej drogę, to jest to kapitalny model życia każdego z nas, w sensie religijnym, ale zwłaszcza wtedy, gdy trzeba się pozmagać. To pytanie o własną drogę życiową w przypadku matki Anny jest jakimś wzorem też człowieka, który szuka, żeby pójść za Chrystusem, ale żeby na nowo odnaleźć się, żeby potem dać, odnalazłszy się, żeby powrócić do czegoś, co w życiu jest najważniejsze, żeby tego potem było więcej, mocniej, doskonalej, lepiej, szczęśliwiej.
Jak być apostołem trzeźwości? To pytanie sobie stawiamy, spoglądamy na życie, działalność duszpasterską Troskę Błogosławionego Bronisława Markiewicza, kapłana, założyciela Michalitów?
Tak.
Kiedy mówimy jeszcze o księdzu Markiewiczu, myślę, że bardzo ważną rzeczą jest, na którą trzeba zwrócić uwagę, że jemu tak na pierwszym miejscu zależało na tym, by ludzi uszczęśliwiać. Bo on dobrze wiedział, że źródłem tych wszystkich zniewoleń, nie tylko alkoholizmu, ale innych, zresztą tak jest do dzisiaj, to jest frustracja, to jest duchowa pustka. I dzisiaj przecież ludziom, no nieszczęśliwym, nazwijmy to po imieniu, wydaje się, że te dobra materialne potrafią zaradzić ich rozgoryczeniu. Przecież to i dzisiaj ci tak nieszczęśliwi ludzie są konsumentami tego, co ich niszczy. Alkoholu, nikotyny, narkotyków, sięgają po hazard, szukają jakiegoś pocieszenia w pornografii. To oni kupują także w nadmiarze normalne towary i korzystają z różnych usług, ponieważ tak łatwo wyrobić w nich takie sztuczne pragnienia, sztuczne potrzeby, tak sterować nawet wydawaniem pieniędzy, przekonać ich, że właśnie w tych rzeczach materialnych znajdą zaspokojenie swoich najgłębszych potrzeb, że tu znajdą odpowiedź na te swoje frustracje, jakieś pocieszenie. I Markiewicz, który proponował styl życia, on nie tyle nawet mówił trzeźwy, co powściągliwy. Powściągliwy. On tym słowem opisywał bardzo szeroką rzeczywistość. To nie było puste umartwienie, tylko jakaś naiwna rezygnacja, ale to było właśnie to, na czym najbardziej mu zależało, żeby ten człowiek osiągnął wyższe wartości, żeby w pełni był sobą. Właśnie przez odwołanie się także do Boga. Dzisiaj wielu ludzi szuka szczęścia poza Bogiem, wierzy, że można skonstruować taką rzeczywistość, że Pan Bóg nie będzie do niczego potrzebny, że człowiek sam sobie poradzi, sam znajdzie odpowiedź na te swoje pytania, na frustracje. No i widzimy, że wiele razy w historii było tak, że ci, którzy obiecali takie szczęście na ziemi bez Pana Boga, to tworzyli nowe piekło.
Jak być apostołem trzeźwości? Jest z nami ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski. którego księże biskupie wielu postrzega jako właśnie tego współczesnego apostoła trzeźwości. Niemalże każde kazanie, każde słowo, felieton na antenie Radia Maria Telewizji Trwam tyczy się tej trzeźwości. Tutaj pytania odnośnie księdza błogosławionego Bronisława Markiewicza było też pytaniem, czy poza pijaństwem, poza brakiem trzeźwości błogosławiony Bronisław Markiewicz nie widział innych problemów za swojego życia duszpasterskiego. Czy nie widział złodziei, czy nie widział oszustów, czy nie widział cudzołożników, czy nie widział różnego rodzaju bałwochwalców, czy nie widział różnego rodzaju tych, którzy no, do tego szynku chodzili nie tylko po kieliszek, ale również po innego rodzaju uciechy. Czy ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski widzi też inne problemy niż brak trzeźwości?
Tak, tutaj wracamy jeszcze do początku naszego spotkania, kiedy właśnie próbowałem naszym słuchaczom wyjaśnić, że trzeźwość, przez słowo trzeźwość rozumiemy nie tylko niesięganie po alkohol czy nadużywanie alkoholu. Trzeźwość to jest stan naszego umysłu. Stan umysłu, że czujemy się wolni. Wolni w stosunku do naszych sięgania po jakieś substancje psychoaktywne, czy też zachowań naszych, które prowadzą do uzależnienia. I właśnie w szerokim tego słowa znaczeniu trzeźwość, czy tak jak błogosławiony Markiewicz mówił, powściągliwość, to mniej więcej mam takie wrażenie, że myślę o to samo właśnie przez wyrażanie tego słownictwa, no bo w różnych epokach, powiedzmy sobie, mogliśmy używać różnego słownictwa, ale treść tej myśli pozostała taka sama. Ja bym jeszcze wrócił do czasów współczesnych, bo proszę zwrócić uwagę, jeśli tutaj ksiądz Tadeusz podał takie dane, jakie czasy, w jakich czasach żył błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, to my żyjemy w XXI wieku, kiedy trudno nam zidentyfikować, jaka to wartość tych, powiedzmy sobie, tej sumy, którą ksiądz podawał, ale dzisiaj to już wiemy, że wydajemy jako społeczeństwo 40 miliardów złotych rocznie na alkohol. Wszyscy Polacy. Wspomniałem dzisiaj w homilii, że jeden z wójtów właśnie powiedział, że proszę księdza biskupa, u mnie w gminie więcej wydają na alkohol niż płacą podatków. Wiemy dobrze, że spożycie alkoholu dzisiaj w naszej ojczyźnie wynosi na pewno również 10 litrów na statystycznego Polaka czystego spirytusu. 15 plus to jest 12 litrów, jeśli bierzemy populację od 15 plus 12 litrów, a Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że już od 8 litrów następuje no, taka biologiczna degradacja narodu. Czyli sytuacja jest bardzo, bardzo trudna, porównywalna. Chociaż naukowcy mówią, że wtedy, kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość, błogosławiony ksiądz Bronisław nie doczekał niepodległości, jak siostra wspomniała, zmarł w 1912 roku, ale właśnie wszyscy działacze trzeźwościowi zwracali uwagę nie tylko na ten problem odzyskania państwowości, ale żeby odzyskać swoją państwowość, niepodległość, również mocno, mocno zwracano uwagę właśnie na ten problem właśnie troski o trzeźwość, czyli przezwyciężenia pijaństwa, zwłaszcza pijaństwa, bo my musimy również bardzo jasno te pojęcia sobie formułować. Powiedzmy sobie, czym innym jest alkoholizm, czym innym jest pijaństwo, bo człowiek chory na chorobę alkoholową jest człowiekiem, który sam sobie nie poradzi bez fachowej pomocy. Natomiast ci, którzy używają alkoholu, powiedzmy sobie, w nadmiarze, kiedyś za czasów błogosławionego nazywano ich pijakami, teraz mówi się tak trochę delikatnie, nadużywający szkodliwie i ryzykownie, powiedzmy sobie, to są osoby, które mogą jeszcze sobie poradzić, jeśli stworzymy im dogodne warunki, jeśli trafimy do ich serca, do ich umysłów, powiedzmy sobie, to te osoby bardzo łatwo mogą zrezygnować z nadużywania alkoholu, prawda? W stosunku do chorego już na chorobę alkoholową trzeba bardzo, bardzo systematycznej, fachowej pomocy. A więc czasy się nie zmieniły za dużo, chociaż jak wspomniałem, naukowcy mówią, że właśnie wtedy, kiedy odzyskiwali się niepodległość, spadło znacząco spożycie alkoholu, czyli przeszło 100 lat temu. Natomiast już później rzeczywiście w Polsce spożycie alkoholu, zwłaszcza po wojnie, zaczęło bardzo, bardzo rosnąć. Na to zwraca uwagę błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, który często tak powtarzał słowa błogosławionego Markiewicza, że Polska będzie trzeźwa albo nie będzie wcale, że często są one jemu przypisywane, kardynałowi Wyszyńskiemu. Ale od momentu, od wojny stale wzrasta spożycie alkoholu. Ono zatrzymało się tylko w czasie pierwszej Solidarności. Natomiast te problemy, które przeżywamy, są bardzo podobne do tych problemów, które przeżywali ludzie w tamtych czasach, tak jak zostały już tutaj wspomniane przez księdza doktora. Rzeczywiście, jeśli mówimy o trosce o trzeźwość, to taką największe zadanie ma rodzina. I to stworzenie takiego dla tych chłopców, którzy tutaj się uczyli, takiej namiastki rodziny, kochającej się rodziny, było czymś niesamowitym, niesamowicie ważnym dla wygrania przez nich życia. Wiecie co, bo tak naprawdę rodzina chroni miłością. Rodzina chroni miłością i ta rodzina, również zakonna, chroniła dzieci i młodzież, które się tutaj gromadziły, no wielką, wielką miłością.
Jak być apostołem trzeźwości? O tym dziś rozmawiamy. Po co być apostołem trzeźwości? Dlaczego trzeźwość ma wartość, która jest wartością budującą miłość, budującą charakter, budującą społeczność, będącą, jak to dziś ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski określił w kazaniu, polską racją stanu? Ksiądz Tadeusz?
Po co być apostołem trzeźwości? Po to, aby ratować człowieka. Przypomniał mi się w tej chwili taki epizod. Późno w nocy, było pewno po 23:00, chodziliśmy wtedy z wizytą duszpasterską. Nie będę mówił miejscowości. W dużym mieście. Dzwoni domofon. Dzwonił uparcie do mojego mieszkania. Dopiero co przyszedłem z kolędy. Raz, drugi, myślę sobie, no nie. Ale w końcu pomyślałem, a może do chorego. Więc podniosłem. Stał pod drzwiami człowiek, którego znałem. Jakieś 10 miesięcy wcześniej przyszedł do mnie i poprosił, abym dał księgę abstynencji, że się zapiszę. Zapisał się do końca roku. Wtedy, gdy przyszedł do mnie, to był 15, może 17 stycznia. I mówi: księdza, ja bardzo proszę, żeby ksiądz przyszedł do mnie i dał mi tę księgę, ja się chcę jeszcze zapisać. Mówię: proszę pana, która jest godzina? Niech pan jutro przyjdzie. Proszę księdza, jutro mogę nie przyjść. Zszedłem, dałem mu tę księgę. Mówi: proszę księdza, na 5 lat teraz mogę. Pana wola. Proszę księdza, to mnie jeszcze trzyma. Ten wpis i ta przysięga, którą tutaj składam. Widziałem tego człowieka potem od czasu do czasu w kościele, pewno chodził co niedziela, ale kiwał głową i pokazywał palcem, że wszystko jest okej. I wtedy pomyślałem sobie, nie bardzo byłem, powiem tak, przekonany też do tych ksiąg, abstynentów i tak dalej. Pomyślałem sobie, proszę, dla jednego takiego człowieka warto. Innym razem, w innej już parafii mniejszej, też przyszła kobieta i mówi: proszę księdza, czy ta książka dla alkoholików jest, ale mój mąż się chce wpisać od hazardu. I też ten człowiek, no, dzięki temu trzymał się. Ta przysięga złożona przy okazji tego wpisu dawała mu naprawdę siłę do tego, żeby jakoś wyrwał się z tego nieszczęścia, jakim jest hazard. I myślę, to co powiedziałem na początku, no po pierwsze, żeby ratować tego konkretnego człowieka, a po drugie, także jego środowisko, jego najbliższych. Nie żyje już ten kapłan, który opowiadał mi takie zdarzenie. Prowadził w jednej parafii rekolekcję i gdy wychodził po nauce wygłoszonej, pod drzwiami zakrystii stała dziewczynka kilkunastoletnia. Mówi: dziecko, na co ty czekasz? A ja na księdza czekam. Tak? Bo chcę z księdzem porozmawiać. Niech mi ksiądz misjonarz powie, czy to będzie wielki grzech, gdybym ja sobie życie odebrała. Dziecko, co ty mówisz? Tak, proszę księdza misjonarza. Ja jestem córką pijaka. Jest nas czwórka w domu. My nie mamy nieraz co jeść, nie mamy gdzie odrabiać lekcje. Kiedy idę ulicą, to pokazują mnie palcami i mówią, to jest córka tego, co tam pije. Proszę księdza, mi się naprawdę nie chce żyć. Niech ksiądz mi powie, czy to byłby wielki grzech, gdybym ja sobie życie odebrała. I mówił ten kapłan, wiesz, ja tyle w życiu książek przeczytałem o alkoholizmie, o problemach alkoholizmu, ale jakim tragedią i nieszczęściem jest alkoholizm dla innych i dla tego samego człowieka, to ja zrozumiałem po tym spotkaniu z tą dziewczynką.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz Tadeusz Musz. Jak to się nazywa? Księga Trzeźwości? A co to jest za księga? Dzisiaj w procesji z darami była niesiona ksiądz biskup.
W 1959 roku Konferencja Episkopatu Polska wydała takie wytyczne do spraw apostolstwa trzeźwości w naszej ojczyźnie. To znaczy takie zasady, którymi powinniśmy się kierować, żeby rzeczywiście pracować nad promowaniem trzeźwości, żeby pracować nad tym, aby naród był trzeźwy, aby jak najmniej było takich sytuacji, o których wspomniał ksiądz Tadeusz. I tam między innymi jest zapis o tym, że w każdej parafii powinna być księga abstynencka, czyli księga, w której zapisujemy osoby, które niekoniecznie mają problem z alkoholem. No dzisiaj w taką księgę, powiedzmy sobie, trzeźwości ogólnie rzecz biorąc, można zapisywać tych, którzy mają różne problemy, a którzy chcą wyrzec się palenia papierosów, czy zrezygnować z jakichś tam zachowań, które powodują, mogą powodować również uzależnienie. Ale tutaj w tym czasie rozumiano jeszcze bardzo ściśle, że to jest księga dotycząca tych, którzy przychodzą i deklarują abstynencję. Ale jak wspomniałem, nie tylko te osoby, które mają kłopot z alkoholem, ale również te, które świadomie i dobrowolnie postanowiły złożyć przyrzeczenie abstynenckie. Mama syna, który nadużywa alkoholu, która przychodzi i mówi, że w intencji mego syna chce zadeklarować abstynencję na tyle i tyle lat, czy do końca życia. Czy też mamy od czasów księdza Sługi Bożego, księdza Blachińskiego, Krucjatę Wyzwolenia Człowieka. Przecież Krucjata Wyzwolenia Człowieka to jest przepiękne dzieło, które promuje abstynencję, czyli tę formę trzeźwości taką bardzo radykalną, prawda? Ale to jest forma trzeźwości, to jest jedna z form trzeźwości. Jeśli chcę zachować trzeźwość, mamy na myśli ten alkohol, to albo deklaruje się jako abstynent, albo rzeczywiście sięga po alkohol bardzo, bardzo rzadko, w bardzo małych, bardzo symbolicznych ilościach. I takie osoby, które pragną ze względów takich nadprzyrodzonych, z miłości do Pana Boga, do ojczyzny, do drugiego człowieka, zadeklarować swoje czyny abstynenckie, mogą zapisać się w tej księdze, także w tej księdze. Czyli my nie myślimy tylko ciągle o tych, którzy mają kłopot, ale również o tych, którzy są apostołami trzeźwości, między innymi to jest forma apostolatu trzeźwości, że ja deklaruję swoją abstynencję, to jest mój dobrowolny dar, dlatego że w Polsce jest bardzo źle, że wielu nadużywa alkoholu, że mamy, tak jak niektórzy mówią, milion, niektórzy mówią nawet 2 miliony dzieci żyje w Polsce w rodzinach z problemem alkoholowych. Czyli tych tragedii, dziecięcych tragedii jest niezwykle, niezwykle dużo.
Księże biskupie, 1959 jest to zalecenie.
Wytyczne, tak.
Wytyczne. A czy powstała komisja rewizyjna, która sprawdza, czy w parafii jest taka księga?
To znaczy,
no nie chodzi o liczbę wpisów, bo to by mogło być wpisy takie na siłę.
W Zakopanem jest u ojców jezuitów w sanktuarium na górce tam w ciągu tych ostatnich lat zapisano w Księdze Trzeźwościowej ponad 100 tysięcy osób. To 100 tysięcy wpisów. Natomiast jeśli chodzi o kościół diecezjalny, to rzeczywiście biskup, który wizytuje daną parafię, a są różne formy, że jadą na przykład wizytatorzy wstępni, którzy też sprawdzają księgi, które istnieją, no i też sprawdzają, czy istnieje księga.
Księga chrztu odhaczona, pierwszy komunii odhaczona, księgi jest, ślubów jest, trzeźwości.
Księga trzeźwości. Można na przykład taką księgę można teraz wyłożyć w ostatnią niedzielę, na przykład lipca, kiedy mówimy, czy proponujemy, żeby sierpień był takim miesiącem nietrzeźwości. To znaczy, bo jeśli mówimy, że sierpień jest miesiącem trzeźwości, to znaczy pozostałe miesiące są miesiącami nietrzeźwości, tak? Nie każdy miesiąc od stycznia do grudnia jest miesiącem trzeźwości i każdy z nas powinien w tym zachować trzeźwość w swoim życiu. Natomiast w sierpniu prosimy o szczególny dar, ale dobrowolny dar, bardzo dobrowolny dar. To nie jest żaden przymus, to jest dobrowolny dar. Ze względu na sytuację, która jest w naszej ojczyźnie, proponujemy, aby zaradzić temu, żeby, no, powiedzmy sobie, poświęcić, powiedzmy sobie, czy złożyć taki szczególny swój dar, swoje zobowiązanie, że w ciągu sierpnia nie będę spożywał alkoholu, chociaż nie jestem abstynentem w ciągu od stycznia do grudnia, nie jestem abstynentem, jestem człowiekiem trzeźwym, sięgam po alkohol bardzo rzadko w symbolicznych ilościach, nigdy się nie upijam, więc zachowuję cnotę trzeźwości, cnotę umiaru, prawda? Ale w sierpniu, ze względu na te ważne rocznice, bowiem maryjne, ważne rocznice patriotyczne, ważne święta maryjne, właśnie od czasu błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego konferencja episkopatu zaproponowała, aby sierpień był takim miesiącem szczególnym, że wtedy bardzo wielu ludzi podejmuje właśnie ten dobrowolny dar abstynencji. Można wyłożyć w ostatnią niedzielę lipca księgę i ksiądz proboszcz powinien ogłosić, że kochani, kto chce w sierpniu podjąć ten szczególny dar, dobrowolny dar, prosimy, aby po mszy święty zapisał się w takiej księdze.
Ksiądz Tadeusz Musz mówił, że jest jakaś przysięga jeszcze przed wpisem do tej księgi. Prosimy do mikrofonu.
W niektórych parafiach jest takie krótkie ślubowanie, taki rodzaj przysięgi właśnie i potem wpis jeszcze.
Taki podpis przyjaźni z Panem Bogiem na abstynencję i trzeźwość. Ksiądz Tadeusz Musz dawał przykład dziewczynki, która chciała odebrać sobie życie ze względu na to, że wytykali ją palcami, ponieważ jej ojciec był pijakiem i pokazywano go, gdzie pije, jak porusza się po ulicy czy po danej miejscowości. Siostro Katarzyno, siostra jest dyrektorem przedszkola, siostra pracuje pośród dzieci w przedszkolu. Wydaje się, że teraz rzadziej można spotkać pijących i pijanych na ulicach, gdzieś w jakichś barach, jako ojców czy tam matki. Pijaństwo weszło do domów, ono jest takie bardziej ukryte, a dzieci są owocami, czy dzieci żyją w skutkach tego pijaństwa rodziców. Czy takie dzieci można rozpoznać?
Tak, takie dzieci można rozpoznać. Owszem, jak one są takie zadbane, ładnie ubrane, to może jest trudniej, ale mam doświadczenie dzieci, rodziny, w której jest dosyć poważny problem i
taki elegancki problem.
Taki elegancki problem. Znaczy dzieci są, rodzina uboga i rzeczywiście był tam problem alkoholu i takiego dużego zaniedbania tych dzieci. I tak rzeczywiście przez te kilka lat tak serce się kroi, jak się patrzy na to zaniedbanie. Jak to później idzie za dzieckiem, tak. Też mam takie doświadczenie, że tak wiele starałyśmy się pomagać tym dzieciom, żeby więcej nauczyć, żeby więcej popracować w przedszkolu, w czasie godzin naszej pracy. Potem dziecko idzie do szkoły i niestety nie ma kto tego pociągnąć. Nie ma tego dopilnowania w szkole i są problemy. Także Rzeczywiście to widać często i może nie jest to taki częsty problem, zwłaszcza w przedszkolach, że to mówi się, może nie wiem, czy potrzebnie, że przedszkola prowadzone przez siostry są takie elitarne, ale bo tak naprawdę zamysł naszego zgromadzenia w duchu też ojca założyciela księdza Markiewicza jest taki, że w pierwszej kolejności jesteśmy dla ubogich. Więc tak, taką naszą też troską jest to, żeby te ubogie dzieci w naszych przedszkolach też były. Też tutaj może się odniosę do tej cnoty abstynencji, o której ksiądz biskup tutaj mówił. To też padło w czasie podziękowań przez ojca generała po mszy świętej. My jako właśnie, jako siostry Michalitki, jako te duchowe córki księdza Bronisława Markiewicza też apostołujemy właśnie przez abstynencję, przez to, że nie spożywamy alkoholu i nikogo alkoholem nie częstujemy, ani grama.
No, ksiądz biskup, także brawo, bije tak nieśmiało, nie wiem
apostołami
dlaczego.
Trzeźwości myślę, że też jesteśmy. I też myślę, że wobec dziewcząt, które wychowujemy w naszych placówkach wychowawczych, też jesteśmy takimi świadkami. Też myślę, że możemy być takimi powiernikami w tych problemach, z którymi się spotykają w swoich rodzinach, też w środowisku młodzieżowym, bo wiadomo, teraz jest to takie nagminne.
Środowisko młodzieżowe pozostawimy tutaj dyrektorowi Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, ksiądz dr Leszek Przybylski. Jak być apostołem trzeźwości, o tym rozmawiamy. Wiemy, że problemy alkoholowe, problemy wielu uzależnień dotykają dorosłych, ale też rozpoczynają się w bardzo młodym wieku i chcielibyśmy tutaj o tych doświadczeniach księdza dyrektora troszeczkę porozmawiać, usłyszeć to skutki alkoholizmu czy innych uzależnień rodziców, jak wpływają na młodzież, bo tu szkoła ponadpodstawowa, więc już młodzież, i jak bronić młodzież przed tym, by nie byli naśladowcami swoich rodziców, wzorców, które negatywne, które czerpią z domu, albo aby sami nie zniszczyli dobrego dziedzictwa, które domu kształtowała społeczeństwo, czy rówieśnicy, albo świat przepełniony, czy ulice przepełnione alkoholem i punktami sprzedaży sprawiają, że jest to dość atrakcyjne, albo nawet i popkultura promuje w ciągu krótkiej chwili, nie będę cytować, ale są utwory muzyczne popularne i twórcy, którzy proponują właśnie swoim idolom alkohol czy inne używki.
Jedną z dróg zmiany trudnego położenia młodego człowieka, którą proponuje ksiądz Bronisław Markiewicz, jest to, co dzisiaj też Kościół próbuje robić, także środowisko rodziny Radia Maryja, o czym niejednokrotnie ojciec dyrektor mówił, iż prowadzimy szkoły jako Kościół po to, aby w nich móc prowadzić jednocześnie duszpasterstwo, apostolstwo, po to, żeby szkoła oprócz placówki edukacyjnej i nauczającej była jakąś przystanią dla młodego człowieka, i my, prowadząc szkołę zakonną w tym miejscu, usiłujemy również taki azyl w najlepszym znaczeniu tego słowa tworzyć dla dziewcząt i chłopców, którzy nam ufają, przychodząc do tej szkoły, jak również często ich rodziców. Doświadczamy spotkania z sytuacjami, o których przed momentem mówiła siostra, że ktoś otrzymuje jakiś rodzaj wsparcia, wychowania, ukształtowania w dzieciństwie. Potem nastąpił jakiś etap, gdzie nie zwracano uwagi w ogóle na formowanie osobowości, lub też dorastał w trudnych warunkach życiowych i z takimi doświadczeniami przychodzi do szkoły i różnie reaguje, często bardzo ekspresyjnie, ekstremalnie, również nie mogąc w inny sposób wyrazić komunikatu, że jest mu w życiu trudno, źle, także przez takie sytuacje związane nawet z próbami samobójczymi, ale są to okoliczności skrajne, od których nie bywa wolno również nasza szkoła czy nasze środowisko. Natomiast my możemy sobie w takiej szkole jak nasza pozwolić na to, aby więcej chwil poświęcić na rozmowę z uczniami. Po pierwsze w ramach katechezy, ale różnego rodzaju warsztatów, które proponujemy, czy też pracy indywidualnej z pedagogiem, który jest no, świetnym ekspertem w przypadku naszej szkoły, ale również przez dobór kadry, która myślę, że jest zespołem ludzi o bardzo wrażliwych sercach, również w aspekcie religijnym, ale przede wszystkim moi koleżanki i koledzy z grona pedagogicznego bez szczególnego przynaglania sami są uwrażliwieni na to, aby być bardziej otwarci na osoby, które są w trudnej sytuacji życiowej. I często staramy się zaradzić, pomagać, proponować różnego rodzaju pomoc psychologiczną lub też kojarzyć z miejscami, które proponują dobrą terapię, ale po drugie też nie boimy się powiedzieć, czy łatwiej jest to zrobić w tym środowisku. No, oddaj ty swoje życie Bogu. Często mocne zawirowanie czy zderzenie z działaniami antyreligijnymi powodują, że no, ktoś ma ogromne kłopoty w życiu, dlatego no, że po pierwsze zbaczając drogi przykazań, a po drugie bratając się z okolicznościami, sytuacjami czy takimi rodzajami działań, które ustawiają świat młodego człowieka w kontrze do Stwórcy, do Chrystusa, no ktoś w końcu czuje się nieszczęśliwy, zwyczajnie mówiąc, z tego powodu. I jako duszpasterze no pokazujemy to przy różnego rodzaju okazjach, które między innymi, którymi stają się między innymi comiesięczne msze święte, w których no jakoś wspólnie staramy się chodzić do kościoła. Muszę powiedzieć tak, że no zdarza się, że jakieś 5-8% no wycofuje się z uczestnictwa, ale reszta uczestniczy z mniejszym czy większym zaangażowaniem. Myślę, że w przypadku środowiska naszego, takiego jakim jest szkoła, jest to jeden z rodzajów działania i chciałbym tu jeszcze zwrócić uwagę też na nieocenioną rolę sióstr zakonnych, bo mówimy dzisiaj o matce Annie i to jest właśnie ten aspekt, który zauważyliśmy u księdza Markiewicza i to ma swoją kontynuację, że jakiś rodzaj bardzo dyspozycyjnego ciepła w wypadku kobiety, która no, całe swoje życie ma zaprogramowane po to, aby być dyspozycyjną, żeby zostać, żeby porozmawiać z kimś po szkole, czy żeby ktoś nawet rozmawiając z tą osobą przyozdobioną życiowo w habit miał prawo do poczucia większego zaufania. Nie pójdzie do psychologa, ale porozmawia z zakonnicą. Jak jeszcze jest to taka osoba, w której poczuje jakąś bratnią duszę, jest to sytuacja no, nie do przecenienia. I no, w takim aspekcie tutaj przywołuję matkę Annę też. Zrobiłbym jeszcze z przyjemnością taką dygresję z własnych doświadczeń. Tu jak jesteśmy i z księdzem Tadeuszem i z niektórymi osobami, które dzisiaj brały udział w tej modlitwie, to jak dzisiaj spojrzałem z tej wysokości ołtarza, to widziałem tam wiele sióstr zakonnych już w wieku sędziwym, które no, pierwszą siostrę zakonną, która mówiła homilię i kazanie w latach 70., zauważyłem osoba o ogromnej erudycji. Ona tu mieszka niedaleko. Mam takie szczęście w ogóle, że ze mną w szkole pracuje koleżanka, siostra zakonna, która jest przełożoną, dwóch sióstr zakonnych, które były moimi wychowawczyniami. Nie będę tu może po imieniu wymieniał, ale właśnie one mieszkają w sąsiedztwie, w niedalekiej wspólnocie. Właśnie taka moja koleżanka szkolna i też ze wcześniejszych lat zakonnych, siostra uczy w naszym zespole, a dwie pozostałe, jedna, która na oazie właśnie uczyła nas trzeźwości, no wiele turnusów oazowych z nami przeżyła, krucjatę i ta zachęta i w ogóle swoją postawą i no jeszcze raz podkreślę, niebywałą wymownością, jak pociągała ludzi, żeby słuchać w ogóle o Bogu i w takim aspekcie też chciałbym pokazać tutaj cały czas to zaproszenie w pamięci matki Anny oraz druga siostra zakonna, która była szefową zakrystii w Toruniu, chodziłem służyć do Michalitów i ona nas po prostu wychowała tak, że nawet ci, nawet może to nie jest odpowiednie słowo, ale ci, którzy nie poszli dalej drogą służby przy ołtarzu, no są świetnymi ludźmi. Pamiętam, jak nas uwrażliwiała na piękno liturgii, na czystość tych szat, przypominała nam dziesiątki razy i to nam pozostało do dzisiaj. Dzisiaj właśnie ta modlitwa też tu przy ołtarzu było spotkaniem z tymi osobami. Jeszcze chciałbym na koniec powiedzieć o trzeciej rzeczy bardzo ważnej, o której prawie mówimy każdorazowo, jak spotykamy się w okolicznościach tej audycji, to wychowanie młodzieży do kultury rozrywki, bo częścią problemu związaną z alkoholem, to jest jakiś model rozrywki, który powoduje, że zastępowalnie alkohol jest tym rozrusznikiem, który ma nadać pewien klimat. Wcale tak nie musi być. I dobrze organizowane różnego rodzaju spotkania taneczne, od studniówek poczynawszy, poprzez organizowane wydarzenia tego typu w naszych środowiskach religijnych, parareligijnych, które nie muszą być nasączone alkoholem i ogromna rola rodziców, akceptacja tego, na przykład wrócę do studniówki, że nie musi się lać na takim wydarzeniu, które ma jakąś symbolikę życiową, pewnego punktu zwrotnego w życiu młodego człowieka, wcale nie musi być naznaczone cieknącym alkoholem. Wiadomo, trudno rozmawiać o abstynencji w takich okolicznościach i nie oszukujmy się, że ten szampan lub, no powiedzmy, że szampan lub coś czasami się może wydarzyć, ale właściwa postawa rodziców, nie tylko jako dozorców, ale jako pewien model czy wzór w tych okolicznościach jest bardzo ważna.
Kultura zabawy wymaga wysiłku, wymaga zaangażowania. Z alkoholem zabawa jest łatwa, ale chyba nie do końca twórcza i przyjemna.
To prawda, bo kończy się wydarzenie i wtedy każdy musi wytrzeźwieć i przychodzi refleksja. A dobra zabawa, dobrze zorganizowana, czy nawet powiedzmy też wprost, jakiś moment czy epizod, który no, powoduje ludziom nawiązać dobre znajomości, gdzieś ukradkiem jakiejś miłości, zakochiwania się. Uważam, że od tego powinny być i szkoła, i duszpasterstwa, i okoliczności takie też nie do końca religijne, ale związane ze spotkaniami ludzi środowiskowo zbliżonych no, do pewnego wspólnego spojrzenia, także wzrokiem Ewangelii na życie.
Niekoniecznie alkohol dodaje odwagi, czy nie?
Pozornej zapewne. Takie jest subiektywne zdanie, myślę, chętnie sięgających. Natomiast no, też powiedzmy, że nie ma tego momentu, któremu na imię rozsądek często w tym wydaniu. I dlatego wróćmy, że formuła tego czasu poza nauką czy czasu rozrywki, no, do którego każdy też jakoś tam lgnie, no jest bardzo ważna. Chodzi o to, żeby trzeźwość nie kojarzyła się z nudą jakąś, czy z chwilą, w której ktoś nam chce coś odebrać. Można no, fajnie się przyjaźnić, fajnie przeżyć, dobrze przeżyć czas, który daje nam pewną wolność czy radość, nie mówiąc o górnolotnie o tym. Zresztą można się dobrze pobawić, jeśli to jest dobrze zorganizowane. U mnie jest w szkole no, mój kolega, zastępca, który jak przychodzi ten moment, to wraz z szefową samorządu, którą jest no, młoda dziewczyna, nauczycielka i ona fajnie to robi. No to oni rozwijają czerwony dywan, szkoła jest na gzymcach podświetlona, takie barierki ozdobne, koło fortuny, z nimi również wypiekają popcorn i parę jeszcze innych gierek. Każdy może sobie parę przyprowadzić, ale jest też profesjonalna muzyka. Wszystkie utwory, jakich teraz słucha młodzież, wszystkie utwory są emitowane, ale DJ musi być kulturalnym człowiekiem i jeszcze bardzo profesjonalna ochrona, plus obecność kilkoro rodziców.
Czyli profesjonalizm kontra odwaga z alkoholu.
Stawiając duże wymagania, musimy je także stawiać sobie, jeśli chodzi o współorganizację.
Jak być apostołem trzeźwości? Jesteśmy w miejscu piastowym. Rozmawiamy w takim szlachetnym kontekście charyzmatycznej kontynuacji dzieła błogosławionego apostoła trzeźwości, uzależnień księdza Bronisława Markiewicza. I też chcemy zwrócić szczególną uwagę na służebnicę Bożą Matkę Annę Kaworek. Zapraszamy też Państwa do współtworzenia rozmów niedokończonych. Telefony do naszego studia 693 112 200 lub 693 112 255, 693 112 255. Zanim pierwszy telefon, jeszcze siostra Katarzyna Świątek.
Tak, ja jeszcze odnośnie tej zabawy chciałam powiedzieć, że można się bawić bez alkoholu. Pracuję z dziećmi w przedszkolu, ale ta praca nie jest tylko pracą z dziećmi, pracuję także z rodzicami. To są młode małżeństwa, może nieraz troszkę starsze małżeństwa, ale właśnie mam takie doświadczenie nawet z ostatniego czasu, po tych 2 latach pandemii, gdzie trudno było zorganizować jakieś wspólne spotkanie, wspólną zabawę. Rodzice sami poprosili mnie o to, żeby zorganizować wreszcie przedszkolny piknik. Dzieci 60 plus rodzice, więc ponad 200 osób na pikniku było, oczywiście bez alkoholu, i wszyscy świetnie się bawili. Rodzice z dziećmi, dzieci między sobą, rodzice na między sobą rozmawiali.
Były smażone kiełbaski?
Były.
A zatem co na trawienie?
Herbata, soki. Tak, troszkę zabaw przy muzyce i naprawdę dzieci nie chciały odchodzić, rodzice też bardzo dobrze ze sobą się czuli, mogli porozmawiać, poznać się, bo też nie zawsze jest taka okazja. I myślę, że, no, że jest to możliwe. Myślę, że niektórzy otwierają oczy, że rzeczywiście można się bawić, można potańczyć.
No, ja o tym wiem, proszę mnie nie przekonywać.
Nie mając wcześniej odwagi przez spożycie alkoholu.
693 112 200 lub 693 112 255. Prosimy, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Szczeprawia.
Prosimy, panie Tadeuszu.
Błogosławionej Anieli Salawy. A tym bardziej witam wszystkich szanownych państw, szanownych państwa, a szczególnie jego ekscelencję księdza biskupa, bo ja też pochodzę spod Zambrowa, to jest z tej diecezji obecnie łomżyńskiej, wtedy była też łomżyńska. Ja tu mam taką unikalną książkę, Realista. Ojciec Władysław Klusz, OCD. I tu przeczytałem ją jednym tchem, po prostu dowiedziałem się, dostałem tą książkę od przyjaciela z Wyszyc, który, no tu jest, są Michalici właśnie, i posługują. I tu opisane są wszystkie, cała historia po prostu dojścia do sytuacji, jakiej został, że tak powiem, uznany. A szczególnie zaczęło się to od kiedy w Przemyślu panowała cholera i biskup Klusz, jak się nie mylę, już nie pamiętam nazwiska dokładnie, pytał jego, a co z tą cholerą? A ksiądz Markiewicz był wtedy wikarym. I on powiedział, że gdyby miał pieniądze, i po prostu karmiłby, to by ta cholera szybko uciekła. No i tak się stało właśnie, że biskup ofiarował tam jakąś wielką sumę, dużo i zorganizowane zostało po prostu. On zorganizował, ksiądz zorganizował Markiewicz taki komitet tam i na Błoniach robili posiłki i każdy, kto miał taką szczególną, że tak powiem, uwagę, że wyłapywał tych, którzy się wstydzili przychodzić po posiłek. No i doglądał tych chorych i w ogóle. No a potem poszedł do biskupa i powiedział, no i choroba ustąpiła, cholera ustąpiła w Przemyślu. Potem poszedł do biskupa i powiedział, że no, żeby rozmawiać z ludźmi w obecnej sytuacji, to musi studiować. I chciał się udać do Lwowa na studia filozoficzne. W rezultacie biskup zdziwił się, no ale...
Panie Tadeuszu, dziękujemy za ten fragment historii błogosławionego Bronisława Markiewicza. Tu z wielką radością pański głos został przyjęty przez współimienników księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego, księdza Tadeusza Musza, i prosimy, zwłaszcza tutaj braci Michalitów, by księży przypomnieli, jaka to jest książka, kogo, rozumiem, opisująca historię Bronisława Markiewicza, tak?
Jest to książka ojca Władysława Kluza, Karmelity, który napisał w ciekawej konwencji historię księdza Markiewicza, zawierając dużo fragmentów wewnętrznych zapisków. Pierwszy raz, jak się ktoś spotyka z tym tekstem, czasami szukając tylko informacji o ojcu założycielu, to może nieco być rozczarowany, że jest tyle tej duchowej treści, ale wraca się często akurat do tej pozycji, bo autor uchwycił i pokazał naszego założyciela od strony wewnętrznego bogactwa i można się zmierzyć również samemu, jak każdy z nas, no, chcąc naśladować czy coś zaczerpnąć z
błogosławionego.
Ojciec Władysław Klus, realista.
A realista. Chciał pokazać, że te wszystkie jego intuicje to nie były mrzonki, tylko że rzeczywiście to dało się przekuć na rzeczywistość, także właśnie w dziedzinie działalności abstynenckiej.
Dzięki połączeniu z duchem wielkiego formatu.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł. Szczęść Boże wszystkim zgromadzonym w studiu.
Prosimy, Paweł.
Ja od lat już, powiedzmy, można powiedzieć, że od młodzieńczych, sugeruję ten sam sposób zażegnywania problemu alkoholowego. W tej chwili mam co prawda dopiero 81 lat, ale proponuję sport jako przeciwwagę. Ja nigdy nie miałem skłonności i to jest potwierdzenie, bo i z kolegami chodziliśmy do lasu, żeśmy dyskiem rzucali, żeśmy kulą rzucali w każdej dostępnej formie i w każdym wieku. To jest najbardziej skuteczny sposób, dlatego że to rodzi zdrowe ambicje i wyklucza alkohol. Tyle z mojej strony. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Panie Pawle, widzę, że tu rozwinięcie będzie obfite, ksiądz Tadeusz Musz.
To bardzo cenna intuicja. Ja, będąc młodym kapłanem, spotkałem w parafii, gdzie pracowałem, człowieka, który był bardzo zaangażowany w sport i wszystkich przekonywał, że właśnie ten sport da mu dużą wolność od wszystkiego. I od takich środków audiowizualnych, i od alkoholu, i od takich sytuacji, które mogą prowadzić do niebezpiecznych zachowań. Rzeczywiście bardzo dziękujemy panu. To niezwykle cenna intuicja. I obecnie jeżeli widzimy, że kiedyś trudno było rodzicom wyciągnąć dziecko z boiska do domu, a teraz trudno jest rodzicom wyciągnąć dziecko z domu na boisko.
Ojciec duchowy księdza Markiewicza, święty Jan Bosko, powiedział, że gdy boisko jest puste, to szatan ma naprawdę pełne ręce roboty i się cieszy. I pamiętamy te słowa, prowadząc różnego rodzaju placówki wychowawcze i siostry, jak również my, no staramy się, aby ta infrastruktura no była coraz to nowocześniejsza. Budujemy obiekty, hale, boiska. Pamiętamy o tym, ale bardzo dziękujemy za przypomnienie, bo rzeczywiście to jest sytuacja prawdy o życiu, jeśli zwłaszcza jest to sport prosty, amatorski, który definiuje i promuje rzeczywisty, uczciwy rezultat pracy nad sobą. Jest to rzeczywiście no, bardzo cenny dar dla każdego młodego człowieka.
693 112 200, 693 112 200 lub 693 112 255. 693 112 255 to numery telefonów do naszego studia. Dziś rozmawiamy w miejscu piastowym podczas spotkania rodziny Radia Maryja i 18 pielgrzymki modlitwy w intencji trzeźwości naszego narodu u świętego Michała Archanioła, jednocześnie błogosławionego Bronisława Markiewicza. Rozmawiamy o tym, jak być apostołem trzeźwości. Prosimy, Radio Maryja, halo?
Halo?
Prosimy.
Halo. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Alicja z Warszawy. Chciałam się zapytać, czy ksiądz biskup jest w studio?
Tak, jest ksiądz biskup.
Tak, jest?
Jest.
Prosimy, do, a, ponieważ, no nie wiem,
no bo
ponieważ, to nie chcieli...
No dobrze.
Byśmy poczuć się jak uczniowie w klasie, czy jest ktoś tak, obecny, czy też nie jest.
Przepraszam, bo po prostu nieporozumienie. Chodzi mi o to, że takie pytanie, czy wpisanie się, podpisanie w tej księdze, w tej czystej abstynencji, to równa się trzeźwość. Bo ja z tego, z mojej obserwacji i z tego, co słyszę w różnych audycjach i w radiu i w telewizji, słyszałam właśnie, że to niekoniecznie równa się trzeźwość.
Już za chwileczkę to wyjaśnimy, tak, dobrze?
Tak,
jest, są kaplice wieczystej adoracji, to na pewno, ale o wieczystej abstynencji nie słyszałem. Może jakieś takie nieporozumienie, więc prosimy księdza biskupa tutaj.
No abstynencję może być czasowa lub też do końca życia. Niektórzy rzeczywiście zapisują się do księgi abstynenckiej, na przykład zapisują się na miesiąc sierpień. Niektórzy zapisują się na rok, na 10 lat, a niektórzy deklarują abstynencję do końca życia. Ja, będąc w Wyższym Seminarium Duchownym, alumnem, zdeklarowałem, że pozostanę abstynentem do końca życia i krzywda mi się jak dotychczas nie dzieje.
Dziękujemy bardzo. Abstynencja to znaczy nie spożywam alkoholu.
Nie spożywam alkoholu, tak.
Więc jeżeli ktoś podpisuje się w księdze, a spożywa alkohol, czyli nie dotrzymuje przysięgi. No,
przyrzeczenie, może to nie jest taka przysięga, ale przyrzeczenie. Natomiast podstawowa zasada działalności trzeźwościowej w Polsce brzmi: przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich. I wielu wybitnych znawców tego problemu bardzo podkreśla fakt, podkreślał to również sługa Boży ksiądz Prachnicki, że ta zasada przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich, jeśli chcemy osiągnąć to, do czego zmierzamy, co jest dla nas wielkim ideałem, trzeźwość narodu, prawda? Trzeźwość narodu, to musi być bardzo wielu abstynentów. Bez wielu abstynentów nie jesteśmy w stanie osiągnąć trzeźwości. Proszę zwrócić uwagę, że w Polsce wytworzyła się proalkoholowa mentalność. Na czym polega ta proalkoholowa mentalność? Proalkoholowa mentalność polega na tym, że wytworzyło się w naszych sercach, umysłach przekonanie, że alkohol musi być obecny w każdej sytuacji naszego życia. Zawsze, wszędzie, o każdej porze dnia. Skąd tak duża liczba punktów sprzedaży alkoholu? Tutaj ksiądz Tadeusz też podawał te przerażające liczby tych szynków i tak dalej, ale dzisiaj powiedzmy sobie szczerze, no, Światowa Organizacja Zdrowia mówi tak, nie więcej punktów sprzedaży alkoholu niż 1 na 1000 mieszkańców. Natomiast w Polsce na jeden punkt sprzedaży alkoholu przypada 275 mieszkańców. To jest przerażające. To jest przerażające. To jest niezwykle wielka dostępność fizyczna alkoholu, która, jak naukowcy, powiedzmy sobie, zwracają uwagę i bardzo powiedzmy sobie, zwracają na to uwagę, że są trzy elementy, które powodują zwiększenie ilości spożycia alkoholu. Jest to reklama, której dzisiaj nie dotknęliśmy, bo tutaj, mówiąc tutaj, ksiądz doktor, kiedy mówił o wychowaniu młodzieży i powiedzmy sobie trosce o ich trzeźwe życie, to musimy mieć świadomość, że jeśli mówimy o dzieciach i młodzieży, o ich trzeźwości, to mamy na myśli całkowitą abstynencję przynajmniej do 18 roku życia. To jest ich zachowanie trzeźwości. Zachowanie przez młodzież i dzieci trzeźwości to jest całkowita abstynencja do 18 roku życia. Dlaczego? Bo mamy w Stanach Zjednoczonych nie można kupić alkoholu do 21 roku życia. Na Litwie od kilku lat nie można kupić alkoholu osoba, która nie ma 20 lat. Bo naukowcy mówią, każda ilość, coraz więcej artykułów, ku mojej radości i zdziwieniu, pojawia się coraz więcej artykułów, powiedzmy sobie, każda ilość alkoholu jest szkodliwa, a zwłaszcza każda ilość alkoholu jest szkodliwa dla rozwoju dziecka, gdzie ten rozwój też fizyczny dziecka właściwie kończy się w wieku 21 lat. Dlatego tak ważną rzeczą jest, żeby dziecko nie sięgało po alkohol przynajmniej do 18 roku życia.
Ksiądz doktor Leszczyński.
Trzeźwość i abstynencja mają służyć wsparciu osób, które usiłują wyjść z nałogu albo tworzeniu środowiska wsparcia czy takich okoliczności społecznych, które zminimalizują uzależnienie się od alkoholu. Ale trzeba zwrócić uwagę na pewien drobny epizod społeczno-obyczajowy, że dzisiaj w podaży, tak jak ksiądz biskup tutaj mówi, no jest kilkaset gatunków, rodzajów alkoholi, no kapitalnie opakowanych. Aż oko to cieszy, kiedy, jeśli można tak powiedzieć, wejdzie się na stację benzynową czy do jakiegoś sklepu, całe półki, gdyby tylko w takim aspekcie rozważać zjawisko. Ale czasami niestety alkohol ładnie opakowany w pięknej butelce jest łatwym prezentem, z którym udajemy się gdziekolwiek, bo tak to trzeba wymyśleć, jakąś rzecz, a no, nawet jakiś wymyślny rodzaj zapakowania czy atrakcyjnie pokazana butelka, no przychodzi się z czymś ładnym. To ma wyrażać szacunek w stosunku do odbiorcy. Czasami chce się komuś no, okazać szacunek, no nawet powiedzmy lekarzowi lub komuś innemu, nie mówiąc o jakimś wyróżnieniu z podtekstem, ale zwyczajnie w dobrej wierze ktoś przekazuje, ale stąd bierze się pewnego rodzaju procedura, powiedzmy zwyczaj, który przechodzi w jakiś stan zagrożenia często dla odbiorców albo tych, którym odbiorcy potem znowu ofiarują i ten obieg się tak zamyka.
No właśnie, księże doktorze, zawsze dziwiła mnie sytuacja, że powiedzmy sobie, zwłaszcza przyjaciele, którzy dobrze się znają, którzy rozumieją się, którzy sobie pomagają, powiedzmy sobie i kiedy zbliża się, powiedzmy sobie, dzień imienin, składają sobie życzenia, no i gdyby kolega przyniósł koledze za 25 zł jakiś prezent, to pewnie kolega lekko by się obraził. Natomiast kiedy przynosi, tak jak ksiądz doktor mówi, butelkę wódki, no to jeszcze zostaje uściśnięty, obcałowany, że tak dobry prezent przyniósł. To jest ta proalkoholowa mentalność, która zagościła niestety w naszych sercach, z którą trzeba naprawdę, naprawdę walczyć.
Toast znany powszechnie w wielu krajach, możemy usłyszeć, że nie znają obcokrajowcy języka polskiego na tyle, żeby powiedzieć po polsku dzień dobry, ale na zdrowie niemalże wszyscy i wszędzie. I chodzi o alkohol. A na przykład za 25 zł, gdyby ktoś siostrze zrobił prezent, na przykład herbatę, rozumiem, że przyjęłaby z wielką radością. Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus, ja do audycji chciałem na chwileczkę.
Jesteśmy na antenie, kto do nas telefonuje? Jesteśmy na antenie, proszę o przedstawienie się, wyłączenie radioodbiornika.
Dobrze, już moment. Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen, niech będzie.
Ja chciałem parę słów na temat abstynencji.
Prosimy.
Przerobiłem to kiedyś, bardzo dawno. I miałem rodzinę. Zagubiłem się całkowicie. Powodem był alkohol, który był nagminnie w pracy. Jednak Pan Bóg, a zwłaszcza Matka Boska Częstochowska, zesłała łaskę, w którym momencie podczas wizyty przypadkowej w klasztorze doznałem łaski. I było to prawie 30 lat temu. Postanowienie, że koniec z alkoholem. I wierzcie mi, że życie moje się odmieniło. Całkowicie, pewno. Musiałem czekać około 10 lat, aby moje dzieci, żona powoli wróciła i zaufała mi. Jednak opłaciło się mi. Bardzo nieraz mam wyrzuty sumienia, że zmarnowałem dzieciom parę lat, parę ładnych, dziecinnych lat. Kiedy dyskutujemy na temat teraz obecnej sytuacji i wypowiedzi niektórych dzieci, to do dzisiaj słyszę głos dziewczynki 12-letniej, która w Częstochowie mówiła, jak ona widzi i jak ona odczuwa pijaństwo rodziców. To nie jest do określenia. Jest to bardzo poważny problem narodowy. Sam okupant już nasz naród chciał pognębić alkoholem. A teraz sami się topimy. Dlaczego nie ma od rządu jakiegoś kierunku takiego bardzo motywującego, bardzo konkretnego, zmierzającego ku temu, żeby nie karać, tylko ograniczyć ilość punktów alkoholu. Tak samo bardziej wynikać problemy rodzin, gdzie ci ludzie zaczynają spożywać nadmiernie alkohol. Dzieci małe nie powinny widzieć, że ojciec pije więc dużo alkoholu, bynajmniej matka. Tu jest kierunek i my nie potrzebujemy żadnych wrogów zewnętrznych. Jest to dzieło szatana. Modlitwą możemy bardzo dużo. Natomiast żeby powoli wracać, trzeba bardzo, bardzo uświadamiać młodych ludzi, pokazywać programy, pokazywać drastyczne nieraz sytuacje rodzinne w telewizji i nagłaśniać ten problem, bo naprawdę inaczej naród nasz ginie. Naprawdę kończy mi się już wątek. Dlatego, że bardzo mocno to do dzisiaj...
Dziękujemy bardzo za to świadectwo. Kto do nas telefonuje?
No, bardzo taki już dziadzio. Edward z Małopolski.
Ewangelii.
Dziękujemy, panie Edwardzie. Prosimy, ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski.
Dziękujemy, panie Edwardzie, za piękne świadectwo. Rzeczywiście mówiliśmy, że abstynencja może być czasowa, czy też do końca życia, ale tutaj mamy następne rozróżnienie. Abstynencja może być jako dar osoby, która nie ma problemów z nadużywaniem alkoholu. Nie ma w ogóle problemów. Podejmuje dar abstynencji ze względu na miłość do Pana Boga, drugiego człowieka, na miłość do ojczyzny. Ale też abstynencja jako czynnik chroniący. Osoby, które mają problemy z alkoholem, osoby uzależnione, dla nich abstynencja jest ratunkiem życia. Powiedzcie sobie, albo zachowają abstynencję, albo niestety ta sytuacja będzie prowadzić do szybkiej śmierci. Tutaj Pan wspomniał również, jeśli chodzi o obowiązki wynikające, bo troska o trzeźwość narodu to jest obowiązek rodziny, kościoła, samorządu i państwa. Rodzinę i kościół trochę już wspomnieliśmy. Tutaj, jeśli chodzi o obowiązki samorządu i państwa, to mamy trzy podstawowe obowiązki. Likwidacja reklamy, wszechobecnej reklamy. To już dawno mówiono, że to jest 2500 godzin, teraz jest zupełnie więcej w ciągu roku. W tym roku właśnie list, czy apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości osób uzależnionych kierujemy właśnie do wiernych i zwracamy uwagę na wszechobecną reklamę i na krzywdę, jaka się dokonuje, zwłaszcza w stosunku do młodego pokolenia, poprzez wszechobecną reklamę. Ale też jeśli mówimy o obowiązkach rządzących, o obowiązkach państwa i samorządu, musimy bardzo zwrócić uwagę na dostępność fizyczną, o której mówiliśmy, to jest liczba punktów, i także dostępność ekonomiczna, to jest cena alkoholu. W Polsce alkohol jest bardzo tani, a więc również bardzo, bardzo dostępny.
Dziękujemy bardzo. Jak być apostołem trzeźwości? To temat, który dziś podejmujemy. Pytanie, na które szukamy odpowiedzi. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krystian z Górnego Śląska, Racibórz. Chciałbym zwrócić uwagę na nasze własne podwórko. Otóż ja od wielu lat prowadziłem i jeszcze prowadzę festyny, również parafialne, na zaproszenie proboszcza parafii czy tam miejscowej rady parafialnej, jako że mam przygotowanie w tym kierunku. I zawsze jest jeden problem, jakie zebranie organizacyjne. Temat pierwszy, a kto będzie sprzedawał piwo? Festyn parafialny. A kto będzie sprzedawał na przykład tam miodówkę? No, tak niektórzy mają też u siebie. No i ja mówię zaraz, my jesteśmy na festynie parafialnym, to jest sierpień, a więc miesiąc trzeźwości ogłoszony w ten sposób przez Kościół i powinniśmy to honorować. A, panie, co pan tam mówi, to takie właśnie. Nawet ksiądz proboszcz danej parafii nie odezwał się niczym. Więc ja mówię, no musimy też u siebie spojrzeć na własne błędy czasem, albo niedociągnięcia w tym zakresie. No, dziękuję. No, nie wiem, co ksiądz biskup Bronakowski na ten temat, ale jest to powszechne.
Dziękujemy, panie Krystiany. No,
mam nadzieję, że nie jest to aż tak bardzo powszechne, bo ja znam wiele parafii, w naszej diecezji, gdzie na festynach nie ma alkoholu. Rzeczywiście są to w odróżnieniu od różnego rodzaju spotkań organizowanych przez samorządy, nie ma alkoholu i te festyny mają sens, bo one pokazują, że można się świetnie bawić, że całe rodziny mogą przyjść, mogą się bawić, mogą powiedzieć sobie, kupić jakieś tam podstawowe takie rzeczy, które tam dzieci wymusza na rodzicach, ale zachowana jest całkowita abstynencja. Powiedzieć sobie, wracają szczęśliwi do domu. Natomiast jeśli rzeczywiście na festynach parafialnych byłby alkohol, to takich festynów...
Komisja rewizyjna Episkopatu powinna
takich, się wymagać. Nie, takich festynów nie trzeba organizować tam. One nie mają sensu. Zupełnie nie mają sensu, bo to jest wpisywanie się w tę proalkoholową mentalność wytworzono przez nas samych, no, a może z pomocą też innych. Powiedzcie sobie, bo reklama alkoholu w latach 90., proszę zwrócić uwagę, kiedy nie było reklamy alkoholu, przeciętny Polak spożywał 18 litrów piwa. Dzisiaj, kiedy jest wszechobecna reklama alkoholu, przeciętny Polak spożywa już 118 litrów piwa. Przeciętny, statystyczny Polak. To jest coś zastraszającego. Za moich czasów młodości, proszę drogiego ojca, ojciec jest młodym człowiekiem w porównaniu ze mną, więc mogę trochę pouczać. Gdyby kobieta wzięła, no wtedy puszek nie było, tylko kufel piwa, to byłoby coś niezwykle gorszącego, powiedzcie sobie, niezwykle nieakceptowalnego. Natomiast proszę dzisiaj zwrócić uwagę, ktoś tam jest na wakacjach i powiedzcie telefon, no ci moi znajomi wiedzą, czym się zajmuję, powiedzcie sobie, mówią, lepiej nie jedź na różne plaże, bo zobaczysz tam osoby, również panie, powiedzcie sobie, które próbowały się opalać, ale trzymają puszki piwa w rękach, czy też siedzą przy stolikach w tych tak zwanych ogródkach, gdzie no, młodzież, no, starsza młodzież, powiedzmy sobie, pije piwo bez żadnych skrępowań. To takie widoki kiedyś w czasie mojej młodości były nieakceptowalne. Dzisiaj no, reklama przecież pokazuje, jeśli chcecie być naprawdę ludźmi no, nowoczesnymi, pięknymi, świetnie się bawić, musicie trzymać w ręku piwo. I dlatego likwidacja reklamy alkoholu jest konieczna. W wielu krajach nie ma reklamy alkoholu, powiedzmy sobie, i dlatego postulujemy to w tym liście na sierpień tegoż roku, żeby odpowiedzialni za naszą ojczyznę rzeczywiście podjęli właściwe decyzje.
Jak być apostołem trzeźwości, o tym dziś rozmawiamy, i to nie tylko w tym wymiarze, jak słyszymy, osobistym, indywidualnym, czy też rodzinnym, ale też w tym wymiarze społecznym, samorządowym i politycznym. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Teraz i zawsze.
Dzwonię, Andrzej z Mazowieckiego. Ja mam też podobny problem. Pierwszy, to znaczy sierpień, dożynki, wyjście na plac. Pierwsza jest msza święta. Po mszy świętej ksiądz proboszcz z asystą idą na plac, na którym są porozstawiane te budki z piwem. A co się potem po zejściu, już po dojściu dzieje, nawet pod wieczór, bo tam są różne zespoły. To strach, to tam to jest naprawdę jak meli niepijacki. Co z tym fantem zrobić? Ciekawy temat i prośba jest, może to jest możliwość taka, żeby no, zakazać. No w końcu jesteśmy w kościele, biskup może przecież powiedzieć, że w sierpniu nie robimy takich rzeczy. Bo to jest naprawdę, to ja nie mogę tego przeżyć. Nie wiem. Księże biskupie, poproszę o odpowiedź, co z tym fantem zrobić, bo z księdzem proboszczem, ja nieraz tam próbowałem takie rzeczy, ale ksiądz proboszcz od razu zburzał, nawet nie ma dyskusji. No.
No jesteśmy wspólnotą w kościele, jesteśmy wspólnotą, jeśli wierni nie będą akceptować takich zachowań, to ksiądz proboszcz wyjdzie, powiedzcie sobie jeden i no, będzie stał tam na placu, powiedzcie sobie, zachęcając, no nie będzie kogo nawet zachęcać do spożywania tegoż piwa. Natomiast no, trzeba bardzo uczciwie rozmawiać, no nie akceptujemy tego, nie chcemy, to jest zbyt wielka krzywda. Czasami nawet my duchowni jesteśmy może zbyt nieczuli na to wszystko, no musimy mieć świadomość. No, statystyki, powiedzmy sobie, są przerażające. Mówiliśmy o dzieciach i młodzieży. Proszę zwrócić uwagę, w rodzinie, gdzie przynajmniej jedna ze stron ma problemy z alkoholem, takie dziecko ma czterokrotnie większe szanse stać się osobą uzależnioną. Czterokrotnie większe szanse. To coś jest przerażającego. Dlatego musimy być bardzo czuli, wyrozumiali. A jeśli no, takie, powiedzmy sobie, sugestie nie pomagają, można poprosić również miejscowego biskupa, żeby nie chcemy takiej sytuacji, żeby te festyny parafialne odbywały się z alkoholem. Ja rozumiem, że mogą być różnego rodzaju tam potrzeby finansowe na remont, na dachu czy czegoś tam innego, ale to nie upoważnia nas do tego, żebyśmy powiedzmy sobie, no w taki sposób się zachowywali.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony. chwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Agata z Warszawy. Ja jestem bardzo poruszona tym tematem, jako że moja mama, która 4 lata temu odeszła, ale całe prawie swoje życie psychologa poświęciła na właśnie terapię rodzin z uzależnieniem i poznałam bardzo dużo wspaniałych osób, też towarzyszyłam mamie i do dzisiaj jestem w kontakcie z pacjentami, którzy są trzeźwi, bo właśnie ten problem trzeźwości i abstynencji. I chciałabym, kłębią mi się myśli w głowie, spróbuję być konstruktywna, żeby nie zabierać czasu, ale jestem bardzo wzruszona i bardzo przeżywam ten problem, który też widzę wśród młodzieży, którą uczę sama i wśród ludzi, którzy nie mają nawet świadomości, że popadają w uzależnienia i niszczą swoje życie. Po pierwsze, pamiętam, jeździłam też na spotkania trzeźwościowe na Podhale, jeszcze ksiądz Kiszner żył, były te spotkania takie i świadectwa. Pamiętam, pierwszy raz słyszałam wtedy świadectwa w kościele. Mama wielokrotnie mówiła mi o tym, kłaniam się nisko księdzu biskupowi i wszystkim, którzy się zajmują tym problemem, ale właśnie a propos duchowości. Wielokrotnie mama mówiła, że prawdziwą trzeźwość osiągają osoby, które przeszły po prostu nawrócenie. Poprzez nawrócenie mogły dojść do trzeźwości, ponieważ nie muszę tłumaczyć dlaczego, bo wiem, że po prostu można było dojść do duchowości umysłu i ta trzeźwość miała szansę zaistnieć. I do dzisiaj mam potwierdzenie od pacjentów mojej mamy, z którymi się spotykam, że właśnie to jest ta droga. Ale z drugiej strony jest bardzo duży właśnie taki zamęt, jeśli chodzi o informacje, bo to ja też z przerażeniem to, co ksiądz biskup mówił o naszych czasach młodzieńczych, kiedy nie było do pomyślenia w ogóle, żeby dziewczyna wyszła z piwem gdzieś, prawda? To w tej chwili nie ma mowy, żeby nie było tego piwa i mnie się wydaje, że no mi się nie wydaje, to jest chyba oczywiste, ale nie wiem zupełnie jak to zrobić, żeby tę świadomość zmieniać, bo programy, powinny być to programy narodowe, prawda, programy, które ludzi prowadzą też do świadomości, że piwo to ja niejednokrotnie słyszę i dyskutuję, próbuję mówić, że jednak piwo to jest nie dość, że alkohol to jeszcze bardzo wyniszczający ze wszech miar, ale mózg też, mamo, no, rozmawiałyśmy o tym i nie muszę tu mówić, bo wszyscy, którzy dzisiaj są w studio, znają ten problem doskonale, ale to jest sprawa świadomości i kultury picia, ale ta kultura picia, no to picie nie musi być stałym właśnie elementem naszego życia. Pamiętam sylwestry spędzane z pacjentami, mamy właśnie sylwestry bez alkoholu, trzeźwościowe. Pamiętam, kiedy portier przyszedł oglądać wszystkich, bawiliśmy się wszyscy świetnie do 7 rano, bez kropli alkoholu i trzeźwa zabawa i na poziomie. Nie wiem, jak to zrobić, żeby ludzie zrozumieli. No, jestem chyba tutaj troszkę jakby utopijnie mówiąc, ale z wielką nadzieją, że poprzez próbę zrozumienia, że świetna zabawa, kiedy wykorzystujemy nasz poziom, nasz umysł, dbamy o to, żeby to była zabawa czy czas spędzony intelektualnie, rozwijający wzajemnie. Natomiast to piwo, które uważa się, że nie jest alkoholem, a jest strasznym alkoholem. Mało tego, piwo bezalkoholowe to jest też i te wszystkie szampany bezalkoholowe to też chyba trzeba wyjaśnić, jaki to jest problem. Nie chcę zabierać dużo czasu, ale jest tyle aspektów i jestem bliska tego problemu na co dzień. Bardzo chciałabym jakoś pomóc wszystkim, którzy tego potrzebują. Bardzo chciałabym i jak jestem w kontakcie z uczniami, ale czasami rodzice nie wiedzą o tym, na co się zgadzają, kiedy pozwalają właśnie na zbyt wczesne picie alkoholu. W dodatku to piwo, które niby tym alkoholem nie jest. To jest taki zamęt i niejasność informacji. Bardzo, bardzo, no oczywiście modlitwą, ale i czynem, i rozmową. Pamiętam, do dzisiaj jestem w kontakcie z ludźmi, których mama ratowała, rodziny, którzy za to dziękują, ale też właśnie przez nawrócenia, przez te świadectwa, przez rekolekcje, te kroki były rzeczywiście skuteczne. I nie oszukujmy się, nie można się wyleczyć z alkoholizmu, natomiast można wytrzeźwieć i to jest szansa. I a inni mogą w ten alkoholizm popaść, bo przecież pamiętam, lekarze czasem zalecając na przykład kieliszek koniaku na ciśnienie też mogą spowodować niezłe szkody. Mama miała taką pacjentkę, przemiłą panią, która bardzo źle skończyła przez codzienne dawkowanie właśnie koniaku. Mam wrażenie, że alkohol to nie jest samo zło, ale teraz jak go wykorzystujemy i no w naszym narodzie wiadomo, jakie są problemy. Nie chcę więcej czasu zajmować. Dziękuję, jestem bardzo wzruszona, bo ten problem jest mi bardzo bliski poprzez pracę mojej mamy i osoby, z którymi mam kontakt i bardzo chciałabym zawsze pomóc i czuję się bezradna, jak widzę to piwo lejące się jako nie alkohol, a jakby soczek na ochłodzenie. Dziękuję.
Pani profesor,
czy
tak? Pani mama była apostołem trzeźwości, pani zdaniem?
Moja mama absolutnie, przepraszam, że ja tak z pewnością była, apostołem trzeźwości, jeszcze w mojej życiu też pewną świadomość wniosła, bo ja się obracam też w świecie artystycznym i no widziałam, różne rzeczy się dzieją oczywiście, no nie może być bankiet bez alkoholu, no może być wspaniały, natomiast mama złożyła ślubowanie z pacjentami razem, żeby wesprzeć ich swoją postawą dozgodną abstynencję. I pamiętam, jak byłyśmy na imieninach właśnie uroczystości jakiejś i ktoś mówi, pani Krysieńko, ale tylko winko, przecież to nie alkohol. I no właśnie bardzo często można w takich brakach świadomości, w takich sytuacjach braku świadomości i determinacji można popaść w takie, no dobrze, to tylko łyczek i przecież wiem, jak niektórzy pacjenci tylko łyczek i co się potem działo. Ale też osoby, które, kobiety się bardzo łatwo uzależniają, jak to jedno piwo, drugie piwo, tak na ochłodę. No jestem tym przerażona, przepraszam bardzo, że tak dużo mówię, ale rzeczywiście bardzo przeżywam to wszystko. I mama absolutnie była apostołem trzeźwości i nauczyła mnie trochę tego. Jestem może mniej poradna. Ale,
dziękujemy pani profesor, pozdrawiamy gorąco serdecznie.
Dziękujemy bardzo, ale przede wszystkim dziękujemy Panu Bogu za takie osoby jak mama, za takich wielkich, cichych apostołów trzeźwości, dzięki których pracy tak wiele osób odzyskało trzeźwość, dzięki ich pracy, wysiłkowi, dzięki przepięknemu świadectwu właśnie abstynencji wiele osób mogło odzyskać tę wolność wewnętrzną. Ja zwrócę uwagę jeszcze na jedną rzecz. Tutaj pani wspomniała o, powiedzmy, piwie bezalkoholowym. No, skoro jest piwo bezalkoholowe, to po co produkować jeszcze piwo, które jest określane jako piwo 0,0, prawda? No, skoro w piwie bezalkoholowym nie ma alkoholu. Otóż w piwie bezalkoholowym, nazywanym piwem bezalkoholowym, może być lekko napisane gdzieś malutkim drukiem do 0,5% alkoholu. A więc, ale to jest jeden problem. Drugi problem jest to, że właśnie to jest tak pomyślane, że powiedzmy same te etykiety, butelki niewiele się różnią od piwa alkoholowego. One mają za zadanie przyzwyczaić dzieci, młodzież do tego, aby czekały tylko tej słynnej osiemnastki, kiedy zaczną pić normalne piwa alkoholowe. Przy czym podawanie dziecku tego piwa bezalkoholowego, w którym jest 0,5%, najprawdopodobniej 0,5% alkoholu, a może nawet więcej, jest, no, powinno być po prostu obarczone sankcją karną.
Jeszcze warto dodać, iż jesteśmy w bezpośrednim sąsiedztwie sumienia świętego Krzysztofa, patrona kierowców, i to kieruje także nasze myśli do tego, co łączy się z bezpieczeństwem na drogach. O tragicznych skutkach nie musimy przekonywać, bo jesteśmy często świadkami, niestety, czasami uczestnikami takich wydarzeń. Wiele tragedii wydarzyło się w ludzkim życiu, a jednak jak mocny to jest bodziec, konieczność skorzystania z alkoholu i brak umiaru i rozsądku w związku z tym korzystaniem. Wspominam o tym, ponieważ no, mówi się cyklicznie, cały czas i wciąż. I jeśli cały czas jesteśmy osobami, które siadają za kierownicę, to znaczy, że a każdy jest człowiekiem rozsądku, to znaczy, że mimo wszystko z powodu alkoholu następuje jakieś zaburzenie odpowiedzialności. I to jest taki bardzo jaskrawy obrazek, co robi z człowiekiem, co dokonuje się we wnętrzu człowieka, w sercu, również w jego emocjonalności, że nie jest w stanie pokonać oczywistego, najgorszego zagrożeń zewnętrznych.
Jak być apostołem trzeźwości? Ksiądz dr Leszek Przybylski tutaj wszedł na tę płaszczyznę naszej rozmowy związane z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających, czy aktywnych psychofizycznie. Natomiast no, wyrażę to w taki sposób. Nie zastanawia, dlaczego przy każdym zdarzeniu drogowym, czy to kolizji, czy wypadku, jest informacja podawana, czy kierowca był pod wpływem alkoholu, czy też nie był pod wpływem alkoholu. To jest dla mnie negatywne nacechowanie kierowców, bo przecież większość kierowców, znaczna większość, nie siada pod wpływem alkoholu i nie każdy wypadek jest powiązany ze spożywaniem alkoholu. Z jednej strony wydaje się, że ma to nas jakby uwrażliwić, a z drugiej strony bardzo mocno wiąże, że jeżeli wypadek, to kierowca i zapewne alkohol. Tutaj nie wiem, czy na teraz, ale bardzo mocno bym z tym osobiście polemizował, czy przy każdym zdarzeniu drogowym, czy przy każdym wypadku powinno być na pierwszym miejscu, pierwsza informacja. Kierowca nie był pod wpływem alkoholu, czy też był pod wpływem alkoholu. Jak był pod wpływem alkoholu, to wydaje się powinien być bardziej tutaj do większej odpowiedzialności, do większej sankcji karnej pociągnięty. Ale na pewno nie każdy kierowca, który spowodował wypadek, powinna być pierwsza informacja. Był pod wpływem, czy też nie był pod wpływem alkoholu. Jak być apostołem trzeźwości? Naszymi gośćmi dzisiaj w studiu ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, ksiądz Tadeusz Musz, ksiądz dr Leszek Przybylski, siostra Katarzyna Świątek. Telefony do naszego studia 693-112-200 lub 693-112-255. Prosimy, Radio Maryja, halo. Prosimy, Radio Maryja, prosimy o wyłączenie radioodbiornika.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto do nas telefonuje?
Tak się złożyło, że powierzono mi swojego czasu w latach 80. kierownictwo Komisji Zwalczania Pijaństwa i Alkoholizmu NSZZ Solidarność. Trzeba wspomnieć, że jako autor apelu NSZZ Solidarność do wszystkich ludzi dobrej woli w sprawach abstynencji zauważyłem, że w ruchu Solidarność trzeba działać i tworzyć komisję zwalczania alkoholizmu we współpracy z Kościołem i różnymi innymi organizacjami. Trzeba też zwrócić uwagę na ruch anonimowych alkoholików. W mojej pracy magisterskiej w teologii rola ruchu anonimowych alkoholików w odbudowie więzi małżeńskiej i rodzinnej z promotorem, księdzem, profesorem Janem Śledzianowskim i podkreśliliśmy właśnie ten ruch anonimowych alkoholików, który oddziaływuje nie tylko na samych alkoholików, ale również i na ich rodziny, a także i dzieci. Także ten ruch anonimowych alkoholików, który przewędrował do Europy z Ameryki, już od wielu lat jest istotny. Zwróciłbym jeszcze uwagę na to, żeby właśnie ten ruch rozpowszechnić, gdzie tylko się da, w każdej formie. No, dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Bóg zapłać. Pan Grzegorz, prosimy ksiądz dr Leszek.
Bardzo dziękuję za przypomnienie tego aspektu apostołowania i o tym, że nikt nie jest samotną wyspą również w zmaganiu się sobą, że potrzebne jest środowisko wsparcia, ale również temu środowisku jest potrzebna pomoc. Chcę tylko z przyjemnością powiedzieć, że w miejscu, w którym znajdujemy się, mamy cykliczne spotkania dla osób, które są powiązane z osobami uzależnionymi od alkoholu. Oczywiście dla wszystkich, których ten problem dotyczy, przede wszystkim są adresowane spotkania raz na miesiąc, raz na dwa miesiące. Prowadzi je przy naszym sanktuarium ksiądz dr Jan Seremak, który jest duszpasterzem trzeźwości. Są to spotkania, które gromadzą około 400 osób, czasami więcej. I też no, punktem centralnym jest Eucharystia. Mówimy to jako duszpasterze, jako osoby, które we wszystkim, co robią, starają się no, przede wszystkim uciekać do Bożej pomocy. I w wielu miejscach Polski są takie środowiska, czasami warto podpowiedzieć komuś, kto nigdy nie korzystał z tej formuły wsparcia.
Ksiądz biskup.
Jeszcze tylko wrócę do strajków sierpniowych. Rzeczywiście, kiedy Konferencja Episkopatu Polski pod przewodnictwem błogosławionego już kardynała Stefana Wyszyńskiego podejmowała decyzję o propozycji tego dobrowolnego daru w sierpniu, miała na myśli również wielkie wydarzenia, które w tym miesiącu się odbywały, miała na myśli również strajki sierpniowe. Właśnie warto zauważyć, że sami robotnicy podczas strajków sierpniowych wprowadzili prohibicję w zakładach, w których odbywały się strajki. I jeden z postulatów sierpniowych właśnie była troska o trzeźwość narodu. O tym niestety postulacie często chyba sama Solidarność nawet zapomniała.
Przed chwileczką była rozmowa też o anonimowych alkoholikach. Dzisiaj ktoś może pomyśleć, że takie różnego rodzaju prowokacje, tutaj otrawienie, tutaj coś innego. Zupełnie troszeczkę świadomie takie rzeczy staram się pytać czy prowokować. Ponieważ rozmawiamy o tym, jak być apostołem trzeźwości. Słyszymy, że bardzo ważne są świadectwa, bo ktoś zatrzymał się nad świadectwem 12-letniej dziewczyny, zmienił swoje życie, przestał pić. Pamiętam niejedną rozmowę z egzorcystami, którzy mówią, no czasem to wydaje się, że można lekką ręką wejść w pakt z diabłem, potem przyjść do egzorcysty, jedna czy dwie modlitwy i następuje wyzwolenie. Podobnie można pomyśleć, że jeżeli się uwikłam w alkoholu, uwikłam się w jakieś uzależnienie, to wtedy jest grupa AA, jest grupa Al-Anon dla mojej rodziny, dla moich najbliższych i wtedy wysłucham jednego świadectwa, porozmawiam z księdzem, porozmawiam z terapeutą i przyjdzie cudowne wyzwolenie. I przy tych wszystkich rozmowach, debatach, chociaż tu padło takie radosne, brakuje świadectw ludzi, którzy przeżyli w trzeźwości. I tutaj prosimy siostrę Katarzynę, księdza biskupa o świadectwo życia w trzeźwości, w abstynencji. Na czym polega takie życie? Czym ono jest? Bo często chcemy i zapraszamy na różnego rodzaju mityngi wychowawcze ludzi, którzy sięgnęli dna, wtedy spotkali cudownie Pana Jezusa i oni nagle są, że tak powiem, ewangelizatorami, oni są znawcami od wszystkiego, oni mówią, jak należy kochać Pana Jezusa, jak należy żyć, jak należy interpretować Pismo Święte, a tak naprawdę może zrodzić się w odbiorcy, zwłaszcza młodym, nieuformowanym albo takim zachłysniętym życiem, aha, żeby spotkać Pana Jezusa, doświadczyć Go tak naprawdę, albo doświadczyć uzdrowienia czy uwolnienia, no to ja muszę sięgnąć przysłowiowego dnia, zobaczyć białe myszki, czy tam zobaczyć jakieś karaluchy, czy Bóg wie co. A mamy tu świadków życia. I dlatego ksiądz biskup, bo chodzi o to, jak, na czym polega świadectwo życia człowieka, który no, nie sięgał po alkohol, nie sięgnął dna.
Dziękuję, dziękujemy ojcu za prowokację. Nie jest łatwo mówić o sobie, ale często trzeba powiedzieć, żeby zachęcić innych. Ja jestem rzeczywiście abstynentem. Ufam, że od początku na pewno, ufam, że również do końca życia, bo taką podjąłem decyzję. To nie była decyzja jakiegoś przymuszona jakimś tam faktem, powiedzmy sobie, jakichś kłopotów związanych z wcześniejszym sięganiem po alkohol. Jako dziecko uważałem, że alkohol nie jest dla dzieci. Jako młody człowiek uczyłem się w liceum ogólnokształcącym, w tym samym, w którym uczył się ksiądz Jerzy Popiełuszko, chociaż jego nie spotkałem, ale w Głowoli, ale powiedzmy sobie, to jest to samo liceum. Jako młody człowiek uważałem, że po alkohol sięgać nie trzeba, nie powinno się sięgać, bo to nie jest ten czas. Później, kiedy odczytałem powołanie do kapłaństwa, to już jako kleryk uważałem, że trzeba dać dobry przykład, bo nie wyobrażałem sobie, że kleryk może przyjechać do domu czy w domu, chociaż u mnie w domu alkoholu nie było nigdy za wiele, powiedzmy sobie, ale uważam, że jako kleryk, no nie wypada, żeby kleryk pił alkohol z kimkolwiek, z kolegami, koleżankami, czy w domu, czy gdzieś tam w rodzinie. Później mieliśmy tak świątobliwego ojca duchownego, a później biskupa pomocniczego, a później biskupa łódzkiego, biskupa Edwarda Samsela, świętej pamięci, powiedzmy sobie, i mieliśmy w grudniu, 8 grudnia zawsze takie, powiedzmy sobie, seminarium, no była konferencja, powiedzmy sobie, duchowny głosił i zachęcał, żeby wpisać się do księgi trzeźwościowej. No niektórzy wpisywali się tam na rok, czy na czas seminarium, powiedzmy sobie, ja uważałem, że no, skoro mam być księdzem, to nie wyobrażam sobie, żebym szedł po kolędzie i pił wódkę z kimś, czy z parafianami pił wódkę, więc postanowiłem, że powiedzmy sobie, dokonam tego wpisu w księdze trzeźwościowej, że podejmuję ten dar abstynencji do końca życia. Wiedziałem, jaka jest sytuacja, powiedzmy sobie, w naszym społeczeństwie, bo to już alum Wyższego Seminarium Duchownego ma na tyle świadomość. Wiedziałem również, bo wiedziałem również w swojej szkole, no nie samych, tylko świętych kolegów czy koleżanki, którzy też sięgali w międzyczasie tam po alkohol. Natomiast co mnie utwierdziło w mojej abstynencji, już jako klerycy rozpoczęliśmy pracę z dziećmi z domu dziecka, wtedy jeszcze trochę nielegalnie, bo to były czasy komunizmu, ale mieliśmy bardzo, bardzo ułatwioną sytuację, bo pani dyrektor nam pomogła, pani dyrektor tego domu dziecka, tam było wtedy 130 osób w takim domu dziecka. I bardzo szybko się zorientowałem, że może 95 czy 97% tych dzieci to jest przyczyną ich obecności, ich pobytu w domu dziecka jest właśnie alkohol. Po mnie bardzo, bardzo utwierdziło w tej decyzji mojej podjętej wcześniej całkowitej abstynencji, że tak trzeba, że jeśli mam zostać kapłanem, to powinienem być abstynentem i w szczególny sposób powiedzmy sobie zatroszczyć się o te osoby. Wtedy widziałem te osoby zaniedbane tylko w domu dziecka, no bo seminaria były jeszcze trochę bardziej zamknięte niż teraz, powiedzmy sobie, nie bardzo można było podejmować jakąkolwiek pracę taką na zewnątrz, ale już wtedy jako klerycy podjęliśmy to zadanie, powiedzmy, troski o ten dom, powiedzmy, w różnej formie i wtedy wiedziałem, że to jest coś wspaniałego. No, moją taką radością jest fakt, że powiedzmy sobie, jeden z wychowanków tegoż domu dziecka, który no, powiedzmy sobie, może inaczej, to był jeden z braci tych dzieci, które były w domu dziecka, a było z tej rodziny około sześć osób było, i dziewczynki, i chłopcy, a on był najstarszym i on w domu dziecka nie był, ale powiedzmy sobie, jego drogi były trochę trudniejsze niż tego rodzeństwa. Rzeczywiście jest osobą uzależnioną i w naszych szkołach katolickich również jego dzieci się uczyły i w ostatnich dniach, kiedy właśnie ten chłopak przyniósł zaproszenie bo chce zawrzeć sakrament małżeństwa, na zaproszenie było: przyjęcie nasze będzie bezalkoholowe, prosimy uszanować naszą decyzję. To jest wielka radość.
No to, na zaproszeniu. Nie wiem, nie mogę się pogodzić z wieloma rzeczami, również gdy na zaproszenie jest napisane zamiast kwiatów pieniądze albo zamiast kwiatów butelka wina. Świadectwo siostry Katarzyny.
Ja tak jak sięgam pamięcią, to myślę, że poważnie potraktowałam moje przyrzeczenie złożone przy pierwszej komunii świętej. Jest to praktykowane do dzisiaj, bo jak jestem na pierwszych komuniach dzieci u nas w parafii, to rzeczywiście dzieci składają to przyrzeczenie, że do 18 roku życia nie będą piły alkoholu, nie będą paliły papierosów. I we mnie to tak brzmiało. Ja urodziłam się w drugiej połowie roku, więc przeżywałam osiemnastki moich koleżanek, kolegów i każdy się dziwił, że ja się nie chcę napić, nie chcę wypić tego toastu, nie, na zdrowie tego jubilata. Ale ja traktowałam poważnie moją przysięgę i nie ukrywam, że gdy doszłam do tych 18 lat, no spróbowałam, co to jest. Przyznaję, że mi nie smakowało, więc moja decyzja o wstąpieniu do zgromadzenia była już w wieku 19 lat i przyjęłam to, że Michalitki żyją w trzeźwości jako jedną z zasad, które chcę przyjąć, którymi chcę żyć. I muszę przyznać, że, no, że nie jest to dla mnie jakimś wielkim trudem, jakimś wielkim brakiem. I tak myślę, że w formacji też do tego dorastałam, ale tak też przekładam sobie, abstynencja jest jedną z form powściągliwości, o której uczył ksiądz Markiewicz, której wzór też nam zostawiła czcigodna służebnica Boża Matka Anna Kaworek. No i tak sobie nieraz takie zadawałam pytania, skoro dla mnie nie jest trudem rezygnacja ze spożywania alkoholu, no to trzeba by zrezygnować z czegoś, co może jest przyjemnością. Nie wiem, może czasem jakieś Raffaello, jakieś dobre ciasto, czy no spędzenie czasu w sposób może takie, no właśnie, marnowanie czasu.
Ale z adoracji proszę nie rezygnować.
Ale ojciec założyciel często mówił też o tym, że powściągliwość wyraża się w takiej oszczędności czasu, nie? Że marnowanie czasu to jest też brak powściągliwości, więc może, no właśnie, przez te już tam ponad 20 lat się do tego formuję, nie? I staram się właśnie tą powściągliwością żyć, dlatego tak, no mówię, dla mnie wyrzeczenie się alkoholu nie jest jakimś trudem.
Bardzo gorąco dziękujemy zarówno księdzu biskupowi, jak i siostrze Katarzynie. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Halo, można być?
Tak, prosimy, jesteśmy na antenie.
Można będzie.
Już Halo. Jesteśmy. Proszę radioodbiornik wyłączyć. Tak. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam serdecznie Radio Maryja, gości wszystkich, radiosłuchaczy, a najbardziej księdza biskupa Tadeusza Bramakowskiego, którego felietony oglądam co środę i nieraz to kiwam głową, jak się ten ksiądz biskup namęczy i ile serca tam właśnie wkłada w te felietony, żeby to choć przyniosło jakiś skutek. Ja jestem emerytką już, ale tak mnie to właśnie zachęciło, że tak mówicie państwo właśnie o tym problemie. Pracowałam w szkole, prowadziłam przez kilka lat akcję Młodość Trzeźwość. I tak serdecznie się wzięłam do tego dzieła, bo właściwie z natury nie lubiłam alkoholu i pochodziłam z rodziny niepijącej. Prowadziłam różne formy pracy nad tym zagadnieniem. Starsze dzieci pisały różne rozprawki, na przykład Mój dom, Moja rodzina, Alkohol z gubą narodu. Przepraszam, bo sobie tutaj zgubiłam. A młodsze dzieci rysowały, brały udział w konkursach plastycznych różnych. Robiliśmy wystawy i różne inne formy, między innymi mieliśmy pochody trzeźwości. To było wtedy to parę lat do tyłu. To ludzie się patrzyli, co to za dziwowisko jakieś, że to właśnie kilka klasz dyrekcja zwolniła w czasie lekcji szkolnych i przeszliśmy ulicami i nieśliśmy hasła antyalkoholowe i było to bardzo dobre i ciekawe widowisko. No i tak prowadziłam to właśnie i między innymi też miałam konkurs, to znaczy kilka takich konkursów literackich. I dzieci, no troszkę tam pod moją opieką, pisały wiersze na temat właśnie propagowania trzeźwości. I pozwolę sobie przeczytać jeden, chociaż kilka tych wierszy mam. Ja to mam nawet jeszcze resztki piwniczy gdzieś, ale ten wiersz właśnie sobie zapamiętałam. I jeszcze inne takie wiersze mam ciekawe. A niektóre prace były naprawdę piękne. Stosy miałam tych prac i te dzieci się tak wypowiadały o swoich rodzicach, o swoich...
Prosimy o przykład tego wiersza i już, będziemy już wdzięczni za
wieńczenie. Ojciec i syn. Idzie Wojtuś. Ciężko mu. Gdzie mój tato? Leży tu. Leży w błocie tu, cichutko, napojony żytnią wódką. Tato, wstań, tato, chodź, jesteś w rowie, a tu noc. Tato chce wstać, lecz nie może. Podaj rękę, syn pomoże. Ojciec głowę myśli swe, śle w obłoki, któż wie gdzie, ale nogi w błocie tkwią, zęby dzwonią, ręce drżą. Tato, wstań, tato, chodź, bo już mija ciemna noc. Trzymaj się mego ramienia, rzuć obdarte swe marzenia. Idzie ojciec.
Dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo. Młodość, trzeźwość, inicjatywy takie literackie, też kulturalne, sportowe. O wielu takich rzeczach rozmawialiśmy dzisiaj, jak być apostołem trzeźwości, jak być tym apostołem, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci i młodzieży. Jesteśmy u Michalitów, u świętego Michała Archanioła, błogosławionego Bronisława Markiewicza w miejscu piastowym, gdzie przeżywamy 18. pielgrzymkę w intencji trzeźwości naszego narodu. To nasze spotkanie z reguły jest pod koniec lipca, by przygotować nas, uświadomić jeszcze raz, jak ważną jest abstynencja w miesiącu sierpniu. Dziś na spotkaniu Biur i Kół Radia Maria spotkaliśmy się z przedstawicielami Biur i Kół i też tak rozmawiamy właśnie, że ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski przyjeżdża, będzie miał kazanie i niemalże chórem wszyscy mówią, dobrze, że przypomina, dobrze, że mówi. A zatem niech mówi księże biskupie, prosimy o podsumowanie naszego spotkania.
Ja z całego serca dziękuję tutaj księżom Michalitom, że zapraszają do miejsca piastowego nie tylko mnie, ale zapraszają i media toruńskie, zapraszają poprzez te media tak wiele osób tutaj do tegoż sanktuarium. Oczywiście chcemy, aby to sanktuarium było nie tylko miejscem, w którym powiedzmy, że przybywamy, kiedy mamy kłopoty z naszą nietrzeźwością, dotyczy to alkoholu, ale także różnego rodzaju kłopoty, które będą dręczyć nasze serca, nasze umysły, które będą powodować, że czujemy, że powiedzmy sobie tracimy wolność wewnętrzną. Przybywajmy tutaj do tego świętego miejsca, do relikwii błogosławionego księdza Bronisława, bo tu jest miejsce, gdzie możemy powierzać nasze życie Panu Bogu i oczekiwać od Niego konkretnej pomocy. Dziękuję również mediom toruńskim, dziękuję ojcu dyrektorowi, który tak naprawdę, powiedzmy sobie, zadzwonił pewnego dnia i powiedział: ksiądz biskup, no jest problem w Polsce dotyczący alkoholu, ksiądz biskup mógłby takie felietony powiedzieć. No, odpowiedziałem ojcu dyrektorowi, że tak, jak najbardziej, bo jesteśmy od tego, dziękujemy bardzo, ale czas się trochę przeciągał, bo to nie jest takie proste zdecydować się na cotygodniowe felietony. No, może tydzień, dwa czy trzy, ale kiedy mijają czasem. I po pewnym czasie ojciec dyrektor dzwoni: czy już jesteście na antenie, czy dlaczego tego nie ma, róbcie to szybciej. To nas zmobilizowało do tego, że rzeczywiście każdego tygodnia i spotykam wielu ludzi tutaj. To nie chodzi o mnie, chodzi o to obudzenie takiej świadomości, o budzenie świadomości, że jest ogromny problem, że trzeba z nim walczyć, że powiedzmy najkrócej, rodzina chroni miłością, Kościół prowadzeniem ludzi do Pana Boga, ukazywaniem sensu swego życia, sensu życia ludzkiego, a rząd i samorząd tworzeniem dobrego prawa i skutecznym jego egzekwowaniem. Wszystkie cztery instytucje mają swoją odpowiedzialność za trzeźwość narodu, ale także każdy z nas, zwłaszcza poprzez świadectwo pięknego naszego, trzeźwego, najlepiej abstynenckiego życia.
Ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, oddajemy głos Michalitom i siostrze Michalitce, a to z racji, że jak być apostołem trzeźwości, rozważamy w takim kontekście charyzmatycznej kontynuacji dzieła błogosławionego apostoła trzeźwości uzależnień księdza Bronisława Markiewicza. I to jest to miejsce dla gospodarzy tego miejsca, również ze szczególnym zwróceniem uwagi na służebnicę Bożą Matkę Annę Kworek. Ksiądz Tadeusz Musz, krótkie podsumowanie.
Przede wszystkim z tego miejsca chcę bardzo podziękować wszystkim, którzy z naszym zgromadzeniem współpracują w tym dziele, różnym osobom, grupom, także tym z samorządów. Dziękuję tym wszystkim, którzy formują zdrową opinię publiczną przez przykład własnego życia. Ksiądz biskup tyle tutaj mówił dzisiaj o tej mentalności proalkoholowej. Trzeba formować zdrową opinię publiczną. Trzeba przekonywać, że nie picie to nie wstyd. Że picie to wstyd. Bo doszliśmy do takiej sytuacji dzisiaj nie tylko na płaszczyźnie używania alkoholu, że gdy człowiek robi coś dobrego, to jest podejrzany. A gdy robi coś złego, to się go toleruje. Dziękuję za to spotkanie i wszystkim, którzy się tutaj też z nami modlili. Jeszcze takie, przyszło mi do głowy taki troszkę osobisty. Chcę podziękować wszystkim, z którym, zresztą ksiądz Leszek się na pewno tego dołączy, dzisiaj dojrzałym ludziom. Przez lata prowadziliśmy, przez wiele lat, może nawet przez 20 gdzieś, rekolekcje oazowe i w miejscu piastowym, i gdzie indziej. Ci ludzie bardzo przesiąkli nie tylko charyzmatem księdza Markiewicza, ale także krucjatą wyzwolenia człowieka i są dziś naszymi przyjaciółmi, gdzieś tam towarzyszą nam także i nie może ich tutaj dziś zabraknąć w tej świadomości także całego naszego zgromadzenia. To jest rzesza wielotysięczna ludzi. Bądźcie też pozdrowieni.
Prosimy bardzo. Halo.
Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Przepraszam, że tak tak się wcisnąłem, ojciec Tadeusz Rzeczek, ale chciałem podziękować, szczególnie dziękuję wszystkim, ale księdzu biskupowi za to, że ksiądz biskup jest tym głosem w Polsce. Proszę mi powiedzieć, kto jeszcze mówi tak o trzeźwości, powiedziałbym, z takim oddaniem systematycznie i tak szeroko i odważnie. Także nie widzę, może ja za mało widzę, ale nie ma jakichś większych akcji, takich większego działania, jak jest w szkołach, jak jest na uczelniach, jak jest. Ja był ksiądz Blachnicki, to bardzo jasno stawiał sprawę i dużo zrobił dobrego. Właściwie uratował wiarę w dużej mierze w Polsce, ale i trzeźwość. Pamiętam krucjatę wyzwolenia. Tak, pamiętam takie spotkanie w Kalwarii Żebrzydowskiej. Byłem już kilka lat księcem, czy parę lat księcem, był ksiądz Blachnicki, gdy mówili, jak to wygląda, jak planowali okupanci, jak zagraża to Polsce, ile alkoholu wypijają przeciętnie Polacy, to już było tragiczne, no a teraz to jest tragiczne do potęgi. Także no, potrzeba takich ludzi. Księży, biskupie, ogromne dzięki. Ogromne dzięki i nie poddawać się. Alleluja i do przodu. I wszystkim dziękuję. Księżom Michalitom również, ojcu Benedyktowi, całej naszej załodze radiowej, telewizyjnej. Dziękuję za ogromną pracę i ciężką pracę księdzu arcybiskupowi metropolicie przemyskiemu i za dzisiaj, ale za to, że był na pielgrzymce naszej, przewodniczył drugiego dnia w niedzielę. Ksiądz biskup też był, za to dziękujemy. Księży biskupie, no ogromne dzięki tylko. Jeszcze raz, nie jeden kiedyś będzie dziękował może po drugiej stronie za to, co ksiądz biskup zrobił dla każdego człowieka, dla trzeźwości. Dla trzeźwości. Dziękuję serdecznie. Ten problem jest ogromny, widzę. Ogromny to problem. Jak tak patrzę, zaczynają od piwa, a później idą dalej i to jest wszędzie. Niezależnie od stanu i zawodu. Niezależnie. To jest coś strasznego. No.
Ojcze dyrektorze, nie jeden będzie dziękował za to, że istnieją media toruńskie, w którym między innymi biskup Tadeusz może felietony jak wasze. Dziękuję bardzo.
Biskup Tadeusz robi nam łaskę i za to dziękujemy.
Nie. Ja nawet w wakacje nie rezygnuję, żeby nie wypadł z te sprawy.
Ja sobie wyobrażam, co każdego tygodnia porządnie się przygotować. Tu nie może być żadnych luk, lapsusów i tak dalej. No, to jest bardzo kompetentne wszystko. No nic, może znajdą się jeszcze więcej takich ludzi, apostołów, a nie. Tak, dziękuję serdecznie. Bóg zapłać.
Ojciec dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Tutaj z nami jest jeszcze siostra Katarzyna Świątek. Siostro, krótkie słowo jako apostołki trzeźwości.
Podczas tych dzisiejszych rozmów często przywoływaliśmy postać błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, wielkiego apostoła trzeźwości. I tak jako na podsumowanie chcę przywołać jego słowa, które często powtarzał o tym dziele, o dziele wychowania tutaj w miejscu piastowym. My tu pracujemy, aby Polsce przybywało świętych. Przywoływaliśmy też czcigodną służebnicę Bożą Matkę Annę. Ona z kolei mówiła, modlimy się i pracujemy, by powierzoną nam przez opatrzność gromadkę Dziatwy jak najlepiej wychować na prawdziwą chwałę Bożą i pożytek krajowi. Tak sobie myślę, że to wszystko, co tutaj zostało poruszone, jakby celem jest troska o to młode pokolenie, więc myślę, że trzeba dawać dobre wzorce, wychowywać też, tak jak ksiądz Markiewicz, do dobrego, aktywnego spędzania czasu wolnego i właśnie przez to wychowywanie do trzeźwości troszczymy się o przyszłość naszej ojczyzny, a Polska będzie trzeźwa albo jej wcale nie będzie.
I jeszcze ksiądz dr Leszek Przybylski.
Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że wszystko, co powiedzieliśmy, i przede wszystkim dzisiejsze spotkanie na Eucharystii można też, i tak chciałbym, abyśmy dedykowali osobom, które wychodzą z nałogu, wyszły z nałogu i trwają w trzeźwości. To spotkanie i każda modlitwa coroczna w miejscu piastowym jest wyrazem szacunku dla tych osób, które się zmagają i które każdego dnia zwyciężają samych siebie. Dzisiaj myślimy o wszystkich was, dziękując także za świadectwa, które dzisiaj zostały przedstawione na antenie.
Bardzo gorąco dziękujemy. Na zakończenie zapraszam państwa do wspólnej modlitwy na zakończenie dnia, czyli komplety. modlimy się o trzeźwość, o siłę do abstynencji. Dla wielu by przyniosło ona trzeźwość wszystkim. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórcę Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławić Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy, nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże.
I na wieki
będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski, miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Z pierwszego listu do Tesaloniczan. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego,
bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojna i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę, dziękujemy za obecność razem z nami. Mamy nadzieję, że udało się nam Państwa zachęcić do tego, byśmy byli apostołami trzeźwości. A w studiu ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, ksiądz Tadeusz Musz, ksiądz dr Leszek Przybylski, siostra Katarzyna Świątek. Program realizował dzisiejszy solenizant. Najserdeczniejsze życzenia dla pana Krzysztofa Gabskiego. Przekazujemy głos do studia Radia Maryja w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.